Poselstwo Pokaż nam Ojca zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 6 czerwca 1963 roku w Tucson w stanie Arizona, USA. Pozostańmy stać i pochylmy nasze głowy na chwilę do modlitwy. Najpierw chcemy się spotkać z Bogiem, oczywiście. Chciałbym wiedzieć, czy są dziś wśród nas jakieś szczególne prośby i chcielibyście, żeby Bóg odpowiedział na nie dzisiaj wieczorem. Czy oznajmilibyście je przez podniesienie waszej ręki do Niego? Pamiętajcie po prostu w waszym sercu to, czego pragniecie i proście Ojca teraz, kiedy się modlimy. Nasz niebiański Ojcze, zgromadziliśmy się w imieniu Twego drugiego Syna, Pana Jezusa. Zdajemy sobie sprawę z świętości tej godziny. Kiedy ona upłynie, stanie się historią, a my zdamy z niej rachunek w dniu sądu. Z tego, że byliśmy tutaj dzisiaj wieczorem. I z tego, co czynimy. Dlatego, Ojcze, przychodzimy do Ciebie z pochylonymi głowami, skłonionymi sercami i prosimy o miłosierdzie. Oraz, żeby Duch Święty stąpił na nas i prowadził nas w tym, co powinniśmy mówić i co powinniśmy czynić. Modlimy się, Ojcze, za każdego, kto podniósł swoją rękę. Ty znasz tę prośbę, którą przedstawia ta ręka. Przynosimy więc nasze prośby teraz przed Twój wspaniały tron z kości słoniowej, gdzie leży ofiara, Pan Jezus. Mając tę pewność, że On powiedział nam, iż jeśli będziemy Ojca prosić o cokolwiek w Jego imieniu, stanie się nam. Ojcze, modlimy się, żeby wszyscy i każdy, kto miał podniesioną swoją rękę, otrzymał swoją prośbę dzisiaj wieczorem. Błogosław tych, którzy są chorzy i cierpiący, Panie. Niech Duch Święty przyjdzie dzisiaj wieczorem i zamanifestuje się w takiej rzeczywistości, aby tego ludzie nie przegapili. Modlimy się o tych, którzy nie są zbawieni, którzy nie znają przebaczenia grzechów i są ciągle na zewnątrz, tułając się w ciemności bez nadziei. Są zgubieni bez Boga. Niech światłość Ewangelii, wspaniała Ewangelia o Synu Bożym, świeci na nich dzisiaj wieczorem i niechby ich serca były tak głodne, aby Go mogli przyjąć jako swego Zbawiciela. Daruj nam tego, Ojcze. Prosimy o te błogosławieństwa w imieniu Pana Jezusa, Twego Syna i naszego Zbawiciela. Amen. Możecie usiąść. Uważam to zawsze za przywilej, kiedy mogę być na podium, by przemawiać do ludzi. Ucieszyłem się tak bardzo dzisiaj, kiedy słyszałem o rezultatach nabożeństwa ubiegłego wieczoru i kiedy słuchałem taśmy z ubiegłego wieczora, jak Duch Święty jest wśród nas i co On uczynił dla nas ubiegłego wieczoru. Jedynym problemem, który stwierdzam na nabożeństwie, to to, że nie pozostajemy tutaj wystarczająco długo. Jutro wieczorem jest zakończenie tej kampanii, a dotychczas miałem zaszczyt zostać przedstawiony tylko dwóm braciom, kaznodziejom, sponsorującym te nabożeństwa. Nie miałem też okazji zapoznać się z żadnym z was, zacnych tutaj ludzi, i na pewno chętnie skorzystałbym z okazji udać się z wami do domu na niedzielny obiad. Wiem, że macie najlepszego kucharza w kraju, a więc z pewnością chętnie bym to uczynił. Lecz my odjeżdżamy zaraz po nabożeństwach. Udajemy się na niwę Pana. Prawdopodobnie nasze następne nabożeństwa, kiedy odjedziemy z Arkansas, będą na północy, na Alasce. A odczuwam, że potem Pan powoła nas może bezpośrednio w podróż zamorską, ponownie do Afryki. Więc jest to dla mnie wielkim zaszczytem, kiedy jestem tutaj między wami po raz pierwszy i widzę tę wielką, reagującą wiarę, którą macie, chociaż ta usługa jest dla was nowa. Wiem, że trochę dłuższe nabożeństwa dokonałyby wielkich spraw, lecz wy przychodzicie na kilka wieczorów, nie zdając sobie z tego sprawy, wyrabiacie sobie opinię o ewangeliście, a potem po pewnej chwili, kiedy zostaną usunięte straszydła, jak to mówimy, pozbywamy się wszelkich obaw i widzimy, że jest to Ewangelia i Słowo Boże. Jezus Chrystus, Syn Boży. A szczególnie, gdy mamy takie nabożeństwo, jak to, na które są zaproszeni wszyscy ludzie, ze wszystkich wyznań wiary, wtedy macie mieszaną grupę. Mimo tego jednak służymy jedynemu prawdziwemu i żyjącemu Bogu. I dlatego cieszę się z tego tak bardzo. Otóż, zazwyczaj staram się wam obiecać, że was wypuszczę wcześniej, ale każdego wieczoru nie udaje mi się tego dotrzymać. Lecz te nabożeństwa to tylko krótkie chwile. W domu jestem czasami na podium 6, 8 czy 10 godzin. Więc ja wiem, żebyście tego nie potrafili znieść. I tak okazujecie wiele łaski, pozostając tutaj godzinę czy półtorej godziny. Niech was teraz Pan błogosławi i módlcie się za mną dzisiaj wieczorem, kiedy próbuję przemawiać w oparciu o ten krótki tekst tutaj. Zanotowałem sobie w notatniku kilka miejsc Pisma Świętego, na które chciałbym się powoływać przez kilka chwil, a potem zobaczymy, co Pan poleci nam uczynić. Wiecie, że ja naprawdę nie wiem, co On będzie czynił, ponieważ Synowie Boży są prowadzeni przez Ducha Bożego. Musimy po prostu dawać baczenie i pamiętać o tym, cokolwiek On poleci nam uczynić. Wtedy to czynimy. Nie zapomnijcie więc o jutrzejszym wieczorze, ostatnim wieczorze tych nabożeństw. A potem będzie śniadanie biznesmenów pełnej Ewangelii w sobotę rano. Racja. Myślę, że w tym samym pomieszczeniu. Czy się to zgadza? Tak. Tutaj w tym samym pomieszczeniu. Myślę, że możecie otrzymać bilety tam przy recepcji. Tak, przy recepcji. Na pewno będziemy się cieszyć, kiedy przyjdziecie. O ile Pan pozwoli, pragnę przemawiać w sobotę do południa, zaraz po tym śniadaniu. Jeżeli możecie przyjść i spożyć śniadanie razem z nami, będziemy się z tego cieszyć. Jeżeli nie możecie, no cóż, wpadnijcie na chwilę, by wysłuchać poselstwa zaraz po śniadaniu. I my się ucieszymy, kiedy będziecie tutaj. A ja pragnę obrać trochę ewangelizacyjne poselstwo na to nabożeństwo. Tym razem próbowałem to ograniczyć do modlitwy za chorych i uzdrawiania. I myśmy trochę w nieznaczny sposób, nie wystąpiłem z jakimiś doktrynalnymi sprawami, lecz pragnę tylko pokazać, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. I że On się nie zmienił. A według mnie ta Biblia albo jest Słowem Bożym, albo nie jest Słowem Bożym. Wierzę, że wszystko jest albo poprawne, albo błędne. I nie można być gdzieś w połowie drogi. Pomiędzy tym nie ma czegoś takiego jak dość dobry chrześcijanin. Słyszeliście już może taką uwagę, lecz coś takiego nie istnieje. Albo jesteś chrześcijaninem, albo chrześcijaninem nie jesteś. A chrześcijaninem możesz być tylko wtedy, gdy się narodzisz na nowo z Ducha Bożego. A to jest jedyny środek zaradczy, być pod krwią Pana Jezusa. A gdy wyznasz Bogu swoje grzechy i naprawdę otrzymasz wybaczenie od Boga, to już nie jesteś grzesznikiem. Jest napisane, kto się z Boga narodził, nie popełnia grzechu. Jeżeli go popełni, to nieumyślnie. Składający ofiarę, kiedy raz zostanie oczyszczony, nie ma już żadnej świadomości grzechu. Na przykład w Starym Testamencie krew byków i kozłów tylko przykrywała grzech, a więc ona go nie była w stanie unicestwić. Lecz krew Jezusa unicestwia go. Ona go likwiduje. Już go więcej nie ma. Na przykład jak moja matka, ona właśnie przed kilkoma miesiącami odeszła do niebios. Ja stałem przy niej, kiedy ona odchodziła. Była w takim stanie, że nie mogła mówić. Ja powiedziałem, matko, czy mnie jeszcze słyszysz? Jeżeli Jezus jest ciągle tak ukochanym dla ciebie, kiedy umierasz, jakim był dla ciebie, kiedy żyłaś oraz na nabożeństwach, jeżeli nie możesz mówić, to mrugnij szybko oczami, a ja będę wiedział, że mówisz tak. I ona mrugnęła swoimi oczami, a łzy spływały jej po twarzy. I ona odeszła, by spotkać się z Panem. Ochrzciłem moją własną matkę przed 30 laty. Byłem wtedy jeszcze młodym kaznodzieją, młodzieńcem. Otóż, kiedy ona próbowała usunąć plamę z mojej koszuli, gdy byłem jeszcze małym chłopcem, przed wielu laty, ona zazwyczaj brała naftę czy coś podobnego i wywabiała tę plamę. W rzeczywistości ta nafta nie wywabiła tej plamy, zrobiła ją tylko trochę większą. Nie była już taka wyraźna na jednym miejscu. Lecz oni mieli tylko taki wywabiacz do dyspozycji. Porównajmy to teraz z krwią kozłów i owiec, ofiarowaną za grzechy. Ona była przebłaganiem, oczywiście, lecz nie uczyniła tego wystarczającego, bo to była krew zwierzęcia. Kiedy została starta komórka krwi niewinnego, widzicie, na człowieka nie mogło powrócić życie baranka, ponieważ to zwierzę nie miało duszy. Ono było zaledwie zwierzęciem. Lecz kiedy przyszedł Jezus i ta komórka krwi została starta, to od tej chwili życie samego Boga wstępuje na nas i jesteśmy synami i córkami Bożymi, mając Jego naturę. Zważajcie. W obecnym czasie, kiedy na mojej koszuli pojawi się plama, moja ukochana żona bierze po prostu coś innego. Myślę, że ten środek nazywa się Clorox. Jest to wywabiacz. Ona nawilży to miejsce i plama całkiem znika. Pomyślmy tylko o małej kropelce atramentu, o małej kropelce czarnego atramentu. Ten atrament został wyprodukowany w pewnym celu i on ma kolor. W rzeczywistości istnieje tylko jeden kolor. Reszta kolorów wywodzi się z niego. Jest to kolor biały. Lecz teraz ten kolor, nie znam jego składników chemicznych, lecz powiedzmy, że one musiały zostać stworzone na początku, bo tak właśnie jest. One musiały zostać stworzone przez Stwórcę. Stworzyciel musiał powołać stworzenie. A ta kropelka atramentu, powiedzmy na przykład, że ona jest dla pewnego celu. Przy pomocy tej małej kropelki atramentu można napisać Ewangelię Jana 3,16 i wybaczyć moje grzechy. Albo też ta kropelka atramentu może podpisać mój wyrok śmierci i posłać mnie na szubienicę. Ona jest dla pewnego celu. Lecz jeśli ta kropelka atramentu zawierająca cały swój barwnik w sobie spadnie do kadzi wywabiacza, to co się stanie z tym kolorem? Pomyślcie tylko, co się z nim stanie. Już go więcej nie znajdziecie. Woda zawarta w atramencie ma wzór chemiczny H2O i ona jest ciągle w tym wywabiaczu. Jego woda zamienia się na wodę wywabiacza. Lecz powiedzmy, kiedy ten kolor pokazał się na początku, on wraca z powrotem, może w postaci mgły lub gazu. Teraz to nie jest wzór chemiczny. Jeżeli tutaj jest przypadkowo ktoś, kto zna się na tym, ja to mówię tylko tak, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. Powiedzmy, że ten atrament, on rozłożył się na atomy czy molekuły, a molekuły rozłożyły się na atomy. I powiedzmy, że molekuła 469 plus 697 daje czarny kolor. Gdyby to było 696, powstałby kolor różowy i tak dalej. I z powrotem do atomów. Coś musiało zadecydować na początku, co to będzie. Lecz z chwilą, kiedy ona raz wpadnie do tego wywabiacza tutaj, rozkłada się z powrotem do postaci molekułów, atomów. Z powrotem do stanu swego Stwórcy. Otóż, podobnie jest z naszymi czarnymi grzechami. Z chwilą, kiedy zostaną wyznane i zanurzone w krwi Jezusa Chrystusa, to są one zapomniane. Ten grzech już nie istnieje. Człowiek jest wolny od grzechu i nie ma już żadnego grzechu. Nie jest tak z powodu twoich zasług, lecz z łaski Bożej, dzięki której jesteś. Kiedy człowiek zgrzeszył, przekroczył wielką przepaść między sobą a Bogiem i odszedł. Nie było drogi powrotnej, lecz Bóg był pełen miłosierdzia. On przyjął zastępczą ofiarę i baranek stał się tą zastępczą ofiarą, aż wypełnił się czas, gdy Bóg stał się ciałem, by zniszczyć grzech. I obecnie nie ma już żadnej przepaści. Człowiek i Bóg stali się jak ojciec i syn. Nie ma tam żadnego grzechu. On wrzuca te grzechy w morze bielidła i zapomnienia i nie może ich sobie więcej nawet przypomnieć. Otóż my tego nie potrafimy. Jesteśmy ludźmi. Potrafimy wybaczyć, lecz nie potrafimy zapomnieć. Lecz Bóg jest nieskończony i On jest tak wielki, że nawet potrafi zupełnie zapomnieć, że je popełniłeś. Pomyśl o tym. Nigdy nie popełniłeś grzechu i to stawia cię z powrotem do obecności Boga, twego Ojca. I ty jesteś Jego dzieckiem. Jesteśmy teraz synami, córkami Bożymi. Nie, że będziemy. Teraz jesteśmy synami, córkami Bożymi. O, moi drodzy, to sprawia, że metodysta chciałby krzyczeć. Nieprawdaż? Cieszymy się więc teraz bardzo, bo wiemy, że mamy to wielkie, wspaniałe bielidło, które nam przyniósł Jezus Chrystus, Jego własną krew. I będziemy teraz trochę o Nim mówić, dając wam sposobność, abyście się trochę uspokoili. Otwórzmy teraz Pismo Święte, jeżeli pragniecie, w Ewangelii Jana, 14 rozdziale Ewangelii Jana. Pragnę przeczytać tylko parę wersetów. 7 i 8 werset. Jezus powiedział: Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Pragnę zaczerpnąć z tego temat. Pokaż nam Ojca. Pragnę o tym przemawiać. Serce ludzkie zawsze tęskniło, by zobaczyć Boga. Niedawno wieczorem mówiliśmy o tych Grekach, którzy przyszli na nabożeństwo i powiedzieli: Panowie, chcielibyśmy widzieć Jezusa. Oni słyszeli o Nim i nie mogli odpocząć, dopóki Go nie zobaczyli. I ja myślę, że tak właśnie jest z każdym autentycznym, prawdziwym wierzącym, który kiedykolwiek usłyszał o Bogu. Wtedy coś wewnątrz niego zaczyna tętnić. O, gdybym go tylko mógł zobaczyć. A jednak możemy go zobaczyć. Jezus powiedział tutaj: kiedy mnie widziałeś, to widziałeś Ojca. Wiemy zatem, że możemy go zobaczyć. Na ile nam wiadomo, ludzkie istoty zawsze pragnęły zobaczyć Boga. Nawet Job. Myślę, że to jest najstarsza księga w Biblii. Prawdopodobnie tak. I ona była rzeczywiście napisana przedtem, zanim Mojżesz napisał pierwszą księgę Mojżeszową. A Job to był wielki patriarcha, znający Boga. A kiedy znalazł się w swoich utrapieniach, człowiek szuka Boga zazwyczaj wtedy, kiedy jest w kłopotach. Słyszałem, jak ludzie mówili: ja nawet nie wierzę, że Bóg istnieje. Przecież niech tylko upadnie i zrani się, albo kiedy lekarz powie mu, że niedługo umrze, wtedy słyszycie, jak woła: o Boże, jak Bob Ingersoll. Wtedy prędzej pomyślisz o Bogu niż o swojej matce czy kimkolwiek innym, ponieważ po prostu jest coś w tobie. Jesteś ludzką istotą. Stwierdzamy teraz, że Job znalazł się w takiej rozpaczliwej sytuacji, pokryty wrzodami, cierpiał na skutek dolegliwości. Siedział na kupie popiołu i skrobał swoje wrzody. Przypominam sobie, że zajmowałem się księgą Joba w kaplicy przed kilkoma laty i niemal przez rok zajmowałem się księgą Joba. A pewna siostra miała na tyle przyzwoitości, ona nie zapytała mnie o to, kiedy byłem wprost na podium, lecz napisała mi list. Ona napisała: bracie Branham, kiedy nareszcie zdejmiesz Joba z tej kupy popiołu? Przedstawiałem go siedzącego tam, lecz starałem się to rozbudować, by dojść do pewnego punktu, fascynującego punktu, który by to ludziom pokazał. Wtedy byliśmy w stanie zrobić wezwanie do ołtarza i setki ludzi na nie odpowiedziały. On siedział w nędznym stanie i pragnął zobaczyć Boga. On mówił: o, gdybym tylko wiedział, gdzie on żyje, gdybym mógł pójść i zapukać do jego drzwi, ja bym go poznał, chciałbym tam usiąść i z nim porozmawiać. Widzicie, jest to ludzkie serce wołające do Boga. I oczywiście, jeżeli w sercu człowieka, który jest stworzeniem Bożym, jest ludzkie pragnienie, by wołać do Boga, to gdzieś musi być Bóg, by odpowiedzieć na to wołanie. Tak więc, kiedy głębia przyzywa głębię, to musi istnieć odpowiedź na to wołanie. Zanim głębia może być tutaj wewnątrz i wołać, musi być głębia tam na zewnątrz, by odpowiedzieć na to wołanie. Inaczej nie byłoby tego wołania wewnątrz. Jak często mawiałem, zanim była płetwa na grzbiecie ryby, musiała być najpierw woda, by się mogła posługiwać tą płetwą. W przeciwnym razie nie miałaby płetwy. Zanim było drzewo, które by mogło rósć na ziemi, musiała być najpierw ziemia, inaczej nie byłoby żadnego drzewa. A skoro istnieje stworzenie, to istnieje stworzyciel, który stworzył to stworzenie. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? A kiedy w ludzkim sercu jest za czymś głód i pragnienie, to musi być coś, by na to odpowiedzieć, inaczej nie byłoby tego pragnienia. Więc dziś wieczorem jesteśmy tutaj, mówiąc: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A zatem, jeżeli Bóg istnieje, a my wiemy, że istnieje i odczuwamy w naszym sercu tęsknotę, by Go zobaczyć, to dlaczego nie możemy Go zobaczyć? Jeżeli odczuwamy w sobie potrzebę, która nam mówi, że Go pragniemy zobaczyć, to gdzieś musi być jakiś powód, jakiś sposób, jak Go zobaczyć. Więc teraz pomocą Bożą spróbuję wam pokazać, względnie będę mówił o trzech różnych sposobach. Raczej powiem o czterech różnych sposobach, jak można zobaczyć Boga. Będę mówił o Bogu w Jego wszechświecie, o Bogu w swoim Słowie, o Bogu w swoim Synu, o Bogu w swoim ludzie. Zatem najpierw będziemy mówić o Bogu w Jego wszechświecie. Ja nie wierzę, że jest ktoś, kto potrafi zrozumieć, jak się porusza ten wszechświat, albo ten wielki system słoneczny. A jednak przy zdrowych zmysłach powiedzieć, że nie ma Boga? Czy wiedzieliście, że ta Ziemia obraca się z szybkością około 1700 km na godzinę? Jej obwód wynosi około 40 tysięcy km i ona się obraca, a cały jej obrót ma miejsce w ciągu 24 godzin. Więc to sprawia, że ona obraca się z szybkością około 1700 km na godzinę w tym kierunku. A poruszając się po swojej orbicie wokół Słońca, ja nie wiem, ile tysięcy kilometrów na godzinę ona robi, i to z taką dokładnością w czasie, że nie straci ani sekundy. Nie ma takiego zegara czy zegarka, ani żadnego urządzenia, które byłoby tak precyzyjnie ustawione, aby było absolutnie odporne na zużycie. Mam zegarek, który mi dali we Szwajcarii i powiedzieli mi, że gdybym go kupił, to kosztowałby $300 w amerykańskiej walucie. Jeden z ich najlepszych zegarków. Jednak ten zegarek będzie się z czasem spóźniał o minutę albo przyspieszał czy coś podobnego. On nie może być doskonały, a jednak ta Ziemia obraca się w przestrzeni kosmicznej. Kto nią obraca i sprawia, że ona się obraca tak precyzyjnie? Ona by się na pewno opóźniała, gdyby coś nie podtrzymywało jej obrotów. Jak mogłoby to podtrzymywać ją w ruchu tak precyzyjnie? I jak ona okrąża Słońce z taką precyzją? Jak to czyni? Na skutek tego przychodzi zima, lato i tak dalej. I tak precyzyjnie, jak się to dzieje. A w ciągu 6000 lat nie spóźniła się ani o sekundę. Ciągle jest tak punktualna. Jest to tak doskonałe, że ludzie potrafią przewidzieć zaćmienie Słońca i tak samo Księżyca. Mogą wam przepowiedzieć 20 lat do przodu dokładną godzinę, kiedy nastąpi zaćmienie. Dzieje się to przez studium astronomii oraz studium systemu słonecznego. Jak to jest wielkie. Moi drodzy, ja myślę, że gdyby człowiek spojrzał na te przestworza, potrafiłby krzyczeć jak ten szwedzki autor pieśni, który napisał: jak wielkimś ty, jak wielkimś ty. Kiedy widzimy te małe gwiazdy, wydaje się może, że na nieboskłonie nie są oddalone od siebie nawet o 10 cm, a jednak są one od siebie dalej niż my jesteśmy od nich. Pomimo tego Bóg steruje tym wszystkim. Tam na górze Wilson w Kalifornii, pewien astronom, który był na moim nabożeństwie w Chattanooga, razem z jeszcze innym astronomem, pozwolił mi udać się na tę górę i popatrzeć przez ten wielki teleskop. Oni tam mieli zdjęcia, ponieważ tam przybyłem za dnia. I człowiek może oglądać 120 milionów lat świetlnych przestrzeni kosmicznej. Przeliczcie to na kilometra, otrzymacie liczbę obiegającą Tucson kilka razy, jeżeli to przeliczycie na kilometry. Nie można tego pojąć ludzkim umysłem. 120 milionów lat świetlnych przestrzeni, a poza nią są ciągle księżyce, gwiazdy i światy. A nasz Ojciec stworzył to według swego własnego podobania i wszystko funkcjonuje zupełnie doskonale. O, jak wspaniałą rzeczą jest oglądać, jak wielkim On jest, a potem jak prostym On potrafi się uczynić, żebyście nie przegapili, nie ominęli tej drogi. Izajasz 35 mówi: ani głupi na niej nie zbłądzi. Nie trzeba tu inteligencji ani wykształcenia. Gdyby była potrzebna, to ja byłbym zgubiony. Jest potrzebna tylko wiara, by w to wierzyć. Nie próbować to zrozumieć, lecz wierzyć w to. Po prostu Bóg to uczynił i na tym sprawa załatwiona. Stwierdzamy obecnie, iż ludzie próbują argumentować, że tak nie jest. Są to bezbożnicy. Pewnego razu tam w Colorado, ja myślę, że to było 30 czy 40 lat temu, był tutaj pewien ateista, który przejeżdżał przez kraj, próbując nawracać na ateizm. I on rzekł nawet swojej własnej matce, kiedy umierała. Ona powiedziała: co mógłbyś mi zaoferować teraz? On powiedział: mamo, znoś dzielnie przeciwieństwa losu. Coś takiego. Powiedzieć tak swojej własnej matce. On się załamał, więc udał się na zachód, by trochę odpocząć. I on wziął plecak i wyruszył w głąb gór. A pewnego dnia on wyszedł. Kaznodzieje obawiali się na niego natrzeć, twierdząc, że on był sprytny, wysoko wykształcony, kimś uczonym z wielką ogładą i oni go po prostu zostawili w spokoju, żeby to sobie sam wybił z głowy. Więc potem oni mówili, że pewnego dnia on wyszedł i zaczął obserwować skały i zaczął się naprawdę zastanawiać, skąd one się wzięły. I ni stąd, ni zowąd, wiecie, wiatry zaczęły wiać między sosnami, mówiąc: Adamie, gdzie jesteś? Widzicie? Biblia mówi, że jeśli oni będą milczeć, to zaraz kamienie będą wołać. I ten ateista upadł na swoje kolana i stał się zacnym, miłującym chrześcijaninem, ponieważ Bóg w swoim wszechświecie zawołał: Jam jest stworzycielem, który stworzył niebo i ziemię. Pewnego razu mój przyjaciel, pan Wood, który żyje w Jeffersonville, mój drugi sąsiad, pan Borders tutaj, jeden z naszych menadżerów, on siedzi tutaj dziś wieczorem i zna się z nim dobrze. On przyszedł na nabożeństwo w Louisville, był świadkiem Jehowy i było mu nawet zabronione przychodzić na takie nabożeństwa. Lecz on przyszedł ze swoją żoną. Jego żona należała do Bożego Kościoła Andersona. I oni widzieli, jak przyniesiono tam na podium małą dziewczynkę. Jak Duch Święty powiedział tej dziewczynce, jaka była jej dolegliwość i jak ona się zamieniła w... Zapomniałem nazwę tej choroby, która powoduje odwapnienie kości. Ona się nie poruszała już około 3 lat. I powiedziałem jej w imieniu Pańskim, że ona będzie zdrowa. A następnego dnia dziewczynka biegała po schodach do góry i w dół. I będąc w tym budynku owego wieczoru, biegała po prostu po całym podium i wszędzie. Pan Wood był trochę załamany z powodu tego i on w końcu, on miał syna, który był kaleką na skutek paraliżu dziecięcego. Jego noga była podkurczona. Ja odjechałem stamtąd do Houston w Teksasie, gdzie zrobiono to zdjęcie Anioła Pańskiego, które tutaj macie. I tam poniżej była dyskusja z baptystycznym kaznodzieją, który zajmował sprzeczne stanowisko, twierdząc, że Chrystus nie jest obecnie lekarzem. A potem Pan stąpił przed 30 tysiącami ludzi owego wieczoru i zostało utrwalone zdjęcie tej światłości, która daje rozpoznawanie, która okazała, że to jest prawdziwe. A George Lacey, szef oddziału FBI, zajmujący się odciskami palców i kwestionowanymi dokumentami, wyjechał z Kalifornii i przybył tam do budynku Shell, by zbadać to zdjęcie. I on potem powiedział: Panie Branham, ja byłem pana krytykiem i mówiłem, że to jest psychologia, lecz, powiedział dalej, mechaniczne oko tego aparatu fotograficznego nie zarejestrowałoby psychologii. Ta światłość padła na ten obiektyw. Tak więc teraz macie to zdjęcie. Jedno z nich jest w Washington, D.C., w hali sztuki religijnej, z notatką umieszczoną pod nim. Jedyna nadprzyrodzona istota, która została sfotografowana kiedykolwiek w całej historii świata. A więc, jeśli będziecie tam kiedykolwiek przejeżdżać, zatrzymajcie się i obejrzyjcie to. Zważajcie teraz, potem pan Wood przywiózł swego syna do tego pomieszczenia, gdzie byliśmy. To było już w innym budynku, a Duch Święty wywołał go i powiedział: tam w tylnej części budynku jest chłopiec imieniem David Wood. Jego ojciec jest budowlańcem, jest świadkiem Jehowy. Nie widziałem ich nigdy w moim życiu. Oni mieszkali w innym kraju, w Kentucky. A on powiedział: tak, mówi Pan, ten chłopiec jest uzdrowiony. I natychmiast ten kaleki chłopiec powstał na swoje nogi, tak normalny, jak ktokolwiek inny. On jest obecnie moim sąsiadem. Przed 3 laty udzieliłem mu ślubu z zacną chrześcijanką i oni mają 2 miłych dzieci. Wielu z was tutaj wie o tym. Pan Wood i ja podczas podróży do domu pojechaliśmy w góry Kentucky, do mojej miejscowości, gdzie byłem na obozowej kampanii metodystów. Miejscowości imieniem Acton. A-K-T-O-N. Był tam tylko jeden sklep spożywczy, stacja benzynowa i obozowisko pod gołym niebem. To miejsce nazywa się Acton i jest w Kentucky. Ta mała miejscowość ma swój własny urząd pocztowy i on jest w tym sklepie. Miałem tam nabożeństwo i wydawało mi się, że to jest dogodny kraj do łowienia wiewiórek, więc chciałem tam powrócić. Po 10 latach przybyliśmy tam znowu i wyruszyliśmy na polowanie na wiewiórki. I oczywiście, wy obywatele Arizony tutaj, jak przypuszczam, ilu z was wie, jak wyglądają siwe wiewiórki w Kentucky? Ilu z was widziało kiedykolwiek siwe wiewiórki? O, dobrze. Z której części Kentucky jesteście? Zatem czuję się naprawdę jak w domu. Nie ma niczego lepszego na świecie do jedzenia niż one. Jeżeli coś mają, to ja tego jeszcze nie stwierdziłem. Wyruszyliśmy więc tam na dwutygodniowy urlop na łowy. A było naprawdę sucho. A te małe wiewiórki, o moi drodzy, jak one umieją zmykać. Polowaliśmy strzelbami kalibru 22, a nastała taka susza, że nie mogliśmy niczego polować. A pan Wood powiedział mi, bracie Branham, wiem, gdzie tutaj żyje pewien człowiek, który ma 200 czy 250 hektarów ziemi. I są tam wzgórza oraz polany, a woda spływa potokami. Dalej mówił, tam będzie wilgotno, moglibyśmy iść po dnie tego potoku. A nie wypoczylibyśmy ich. Lecz on jest ateistą. Ja powiedziałem, dobrze, chodźmy i wypróbujmy go. Jechaliśmy więc przez ten kraj, przecinając lasy i pagórki ścieżkami wydeptanymi przez dziki, tak aż przybyliśmy do pewnego domu, gdzie siedzieli pod drzewem dwaj starzy mężczyźni w kapeluszach z wygiętym w dół rondem. I on powiedział, to jest on, ten po drugiej stronie. To twardy chłop, powiedział. Zatrzymaliśmy się więc i ja powiedziałem, może będzie lepiej, jeśli ty pójdziesz, skoro go znasz. Ja raczej zostanę w samochodzie. On odrzekł, dobrze, więc on wysiadł i poszedł tam. Powiedział, dzień dobry. Dalej rzekł, nazywam się Wood, nazywam się Banks Wood. I powiedział, chciałbym się zapytać, czy moglibyśmy tutaj polować przez pewien czas. Dalej rzekł, polowaliśmy tam po drugiej stronie przy innym potoku. Jest tam bardzo sucho i nie możemy nic upolować, powiedział. On powiedział, czy jesteś synem Jimmy Wooda? Otóż jego ojciec był wykładowcą u Świadków Jehowy. Tak, był jednym z ich wykładowców. Powiedział, to uczciwy, bardzo fajny człowiek. On odrzekł, jestem jego synem. On powiedział, otóż Jim Wood jest jednym z najuczciwszych ludzi, jakich spotkamy kiedykolwiek. Powiedział, masz po prostu wybór, poluj gdzie tylko chcesz. On odpowiedział, dziękuję panu. Dalej rzekł, przywiozłem ze sobą mojego pastora. Myślę, że to będzie w porządku, jeżeli on pójdzie. On odrzekł, chyba mi nie chcesz powiedzieć, tak bardzo upadłeś, iż musisz wozić ze sobą kaznodzieję, gdziekolwiek jedziesz. Pomyślałem, że będzie lepiej, jeżeli wysiądę. Wysiadłem więc z samochodu i poszedłem do nich. Powiedziałem, dzień dobry. A on powiedział, dzień dobry. I powiedział, wiesz, myślę, że jestem trochę twardym człowiekiem przeciwko wam, kaznodziejom. Ja odpowiedziałem, otóż każdy człowiek postępuje według swego przekonania. Chciałem polować. Ja powiedziałem, ja uważam, że masz na to prawo. Każdy postępuje według swego własnego przekonania. A on odpowiedział, tak, nie mam nic przeciwko tobie, prócz jednej rzeczy. I dodał, ty obszekujesz niewłaściwe drzewo. Ilu z was wie, co to znaczy? Tak robi kłamiący pies, rozumiecie, szczekający na drzewo, jakby tam był szop, chociaż on uciekł. Na tym drzewie nie ma szopa, rozumiecie? On powiedział, ty ujadasz na niewłaściwe drzewo. Ja odrzekłem, otóż to twoje zdanie. Moja mama mawiała mi zawsze tak, popuść tylko krowie więcej powroza, a ona sama się okręci. Pomyślałem więc, że mu zostawię dużo powroza. Pozostawiłem go więc, by mówił dalej. On powiedział, otóż mieszkam już długo w tych okolicach. Tam na wzgórzu stoi stary komin, gdzie spalił się nasz pierwszy dom przed 60 laty. Mój ojciec zbudował ten dom. Ja tutaj żyłem i chodziłem po tych terenach. Dalej mówił, mam już 76 lat, a dotychczas nie widziałem ani Boga, ani anioła, ani niczego innego. Powiedział, dlatego nie ma nic. Ja odrzekłem, otóż, oczywiście, tak jest twoje zdanie. Dalej rzekłem, on powiedział, otóż myślę sobie po prostu, że wy kaznodzieje, chodzicie po okolicy i żyjecie sobie łatwym życiem. Ja pomyślałem, o człowieku, gdybyś tylko ty wiedział. Łatwym? On powiedział, ja myślę, że wy wszyscy żyjecie sobie wygodnie. Ja odrzekłem, tak jest. Powiedziałem, to jest ciągle zależne od twojej opinii. A on powiedział, otóż, tak właśnie, ja wierzę w tej sprawie. I on powiedział po prostu, ty ujadasz na niewłaściwe drzewo. Ja zapytałem, czy byłeś kiedykolwiek w kościele? On odrzekł, nie. On dodał, ja nie jestem zwolennikiem chodzenia do kościoła. Dalej rzekł, pewnego razu był tutaj człowiek, który tu przyjechał przed około 2 laty z Indiany i był tutaj w pewnej miejscowości. Mieli nabożeństwo w metodystycznym obozie pod gołym niebem. Zapomniałem, jak on się nazywał i powiedział, gdybym się kiedykolwiek z nim spotkał, chciałbym z nim porozmawiać. Ja powiedziałem, tak? Wtedy brat Wood zaczął mówić, a ja krowę miałem już na końcu powroza, wiecie? I ja rzekłem, a stałem tam zarośniętą twarzą, całe popryskane krwią, a nie miałem się gdzie wykąpać. już od 2 tygodni i tak dalej, wiecie. I powiedziałem, tak jest, rzekłem, o co ci dokładnie chodzi? On powiedział, otóż mamy starszą panią, która żyje na szczycie tego wzgórza i nazywa się tak a tak. I powiedział, ona umierała na raka. Dalej mówił, zawieźliśmy ją do Louisville, do specjalisty od chorób raka i oni próbowali ją operować. A był to rak żołądka. I powiedział, ona miała tak poraniony żołądek jelita, że nie mogli jej nawet przepłukać przy pomocy lewatywy. I oni ją po prostu przywieźli, aby umarła w domu. I powiedział, ona tak osłabła, że już nie mogli podkładać jej basenu w łóżku, więc musieli jej tylko wymieniać prześcieradła. Dodał, żona i ja chodziliśmy tam 2 razy dziennie, by jej zmienić pościel. I ona umierała. Powiedział. Dalej mówił, ten kaznodzieja był tutaj w Acton i rzekł, on był tam przez 2 wieczory i powiedział, jej siostra żyje tutaj na dole przy innym potoku, około 50 kilometrów poniżej. Ona tam poszła tego wieczoru i mówiła, że ten człowiek był w tej krainie po raz pierwszy. Mówiła, że on stał na podium, spoglądał na tłum, licząc około 1500 słuchaczy i rzekł, ta pani tam nazywa się tak i tak. Kiedy wychodziłaś z domu dziś wieczorem, włożyłaś do kieszeni białą chusteczkę, którą wyjęłaś z marmurowej garderoby. A ta chusteczka ma w rogu małe niebieskie wyszycie. Ty masz siostrę imieniem tak i tak, umierającą na raka. Idź, weź tę chusteczkę i połóż ją na swoją siostrę, bo tak mówi Pan, ona będzie żyć. I on powiedział, było to około 11 w nocy, myślałem, że tam mają armię zbawienia na szczycie tego wzgórza. Był tam taki hałas. I powiedział, ja się obudziłem, powiedział do żony, otóż ona umarła, więc jutro rano wezmę mój wóz i zwiozę ją na dół. Jedynie tak można było dojechać tam, gdzie ona żyła. Trzeba ją było przewieźć na wozie do miejsca, gdzie można by ją załadować do samochodu. Powiedział, zaczekam aż do rana i dodał, pojedziemy tam po nią i zwieziemy ją na dół. Dalej mówił, następnego poranku żona i ja wstaliśmy wcześniej, by tam pojechać i co zastaliśmy, kiedy weszliśmy do środka? Ona spożywała świeżo upieczone kruche ciasto z jabłkami, będąc przy stole ze swoim mężem. I powiedział, ona tam obecnie mieszka, nie wykonuje tylko swoje własne prace, lecz pomaga również swojej sąsiadce. Ja pomyślałem, o, tutaj to mamy. I powiedziałem, ależ ty w to nie wierzysz. On odrzekł, otóż, jeśli temu nie wierzysz, wyjdź tam na wzgórze i przekonaj się sam. Teraz on do mnie głosił. Wiecie, ja powiedziałem, w czasie, kiedy mamy nowoczesną naukę i świetnych lekarzy, jakich mamy dzisiaj, a ty mi chcesz powiedzieć, że jakiś... Dobrze, powiedział, jeśli temu nie wierzysz, wyjdź na to wzgórze i zapytaj się jej. Powiedział, ona tam jest. Dalej rzekł, czy to nie jest prawdą, Janie? On odrzekł, tak, to prawda. Ten drugi stary mężczyzna był wierzący. On powiedział, to prawda. Ona jest właśnie na tym wzgórzu. Możesz iść i się jej zapytać. I teraz on do mnie przemawiał, rozumiecie? Więc ja pomyślałem, to jest w porządku. Powiedziałem więc, dobrze, co powiedziałeś? Co się wtedy stało? On odrzekł, chciałbym się zapytać tego człowieka, jak on wiedział, że ta kobieta żyje tutaj na wzgórzu. On nigdy przedtem nie był w tym kraju. Ona umierała na raka. Jak on mógł wiedzieć, że ona umiera na raka? Jak on znał jej nazwisko? Jak on wiedział, że to była jej siostra? Jak on wiedział, że ona odzyska zdrowie, kiedy zostanie na nią położona chusteczka? Dalej powiedział, chcę z nim porozmawiać, kiedy się z nim zobaczę. Ja odrzekłem, otóż mam nadzieję, że się z nim zobaczysz. Odwróciłem się więc. Było to mniej więcej w połowie sierpnia i było naprawdę gorąco, a liście zaczęło opadać z drzew. A on miał tam piękne jabłonie i pod nimi pełno opadniętych jabłek. Ja powiedziałem, czy mogę sobie wziąć jedno jabłko, jeśli pozwolisz? On odrzekł, śmiało, szerszenie pożerają. Ilu z was wie, co to jest szerszeń? Więc on odrzekł, one je spożywają, więc ty również możesz. Wziąłem więc jedno, obtarłem je o zabrudzone spodnie, wiecie, i ugryzłem kawałek. Powiedziałem, to jest smaczne jabłko. On odrzekł, o tak, zasadziłem to drzewo przed 40 laty. Ja rzekłem, Powiedział, tak proszę pana, ja je zasadziłem. Zapytałem, czy każdego roku tak rodzi? Tak, oczywiście, każdego roku z tego drzewa przygotowujemy kilkanaście słoików. Również suszymy te jabłka na dachu tej szopy. A ja rzekłem, o tak, to świetnie. Dalej powiedziałem, otóż to dziwna rzecz. Rzekłem, zauważ, jeszcze nie mieliśmy mrozu ani chłodów, a jednak wszystkie te liski spadają z tego drzewa. I rzekłem, zastanawiam się, dlaczego tak jest. On odrzekł, otóż życie opuściło te listki. Powiedziałem, czy życie odeszło z tych listków? On odrzekł, tak. Zapytałem, gdzie poszło to życie? On odrzekł, na dół, do korzeni tego drzewa. O, zapytałem, dlaczego ono zeszło tam na dół? A on odpowiedział, otóż, aby to drzewo ostało się w ciągu zimy. Dalej dodał, rozumiesz, temperatura opada tutaj do około 20 stopni poniżej zera. Powiedział, gdyby to życie było u góry tego drzewa, to ono by umarło. Ono musi zejść w dół do korzeni. Ja powiedziałem, o, rozumiem. I powiedziałem, pragnę ci zadać pytanie. Rzekłem, ty wiesz, że to drzewo nie ma żadnej inteligencji, bowiem to jest tylko drzewo, część botanicznego życia. I rzekłem, jaka inteligencja mówi temu życiu, zanim nadejdzie mróz? Uchodź stąd szybko, uciekaj do korzeni i ukryj się. Jeśli się nie ukryjesz, to zginiesz. Jaka inteligencja to czyni? Otóż powiedział, to jest po prostu natura. Ja powiedziałem, dobrze, powiem ci coś, weź wiadro wody i postaw je na tamtym słupku. I pozwól mi, proszę zobaczyć, jak cała ta woda schodzi na dolny koniec tego słupka, a potem na wiosnę powraca znowu do góry. On odrzekł, nie zastanawiałem się nad tym. A ja powiedziałem, porozmyślę o tym, kiedy ja idę polować na wiewiórki. A potem, kiedy wrócę, jeżeli mi powiesz, jaka to inteligencja mówi tym sokom w tym drzewie, temu życiu. Schodź w dół do korzeni i ukryj się aż do wiosny, a potem znowu wróć do góry. Jeśli stwierdzisz, która inteligencja sprawia, że życie tego drzewa idzie do góry i w dół zgodnie z porami roku, to ja ci powiem, która inteligencja powiedziała mi, że ta niewiasta zostanie uzdrowiona. Zapytał, powiedziała tobie? Ja powiedziałem, tak, proszę pana. On zapytał, chyba nie jesteś tym kaznodzieją. Ja odrzekłem, jestem bratem Branhamem. On odrzekł, czy to możesz udowodnić? Ja odrzekłem, oczywiście. I dodałem, sądzę, że nie wyglądam na kogoś takiego. On rzekł, nic przeciwko, podoba mi się to. Dodał, wyglądasz normalnie. A ja odrzekłem, dobrze, otóż ja jej to powiedziałem. Otóż rzekłem, w porządku. A on zapytał, czy ty jesteś tym kaznodzieją? Ja odpowiedziałem, tak, proszę pana, ten sam Bóg, który może mówić do tego drzewa, może mówić i do człowieka. I tam przyprowadziłem tego starego mężczyznę do Chrystusa. Rok później przyjechałem tam znowu, a on już odszedł do pana. Jego żona powiedziała mi, bracie Branham, on umarł zwycięsko, uwielbiając Boga. Co to było? On widział Boga, mówiącego przez jego wszechświat. On widział już tak dużo rzeczy, a jednak sama natura drzewa oznajmiła mu, że Bóg istnieje. Rozumiecie? I to go przekonało. I on odnalazł Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Och, możecie oglądać Go we wschodzie słońca. Możecie oglądać Go w zachodzie słońca. Gdziekolwiek tylko popatrzycie, możecie oglądać Boga. Jak powiedziałem innego wieczoru, jeżeli On jest w twoim wnętrzu, to możesz Go oglądać na zewnątrz. Tam w Colorado, chodzę tam zazwyczaj na polowanie, a pewnej jesieni byłem tam na polowaniu razem z innymi myśliwymi i szliśmy każdy osobno. Polowaliśmy na łosie wysoko w górach, w czasie, kiedy nadchodził śnieg i spędzał łosie w doliny. One żyją rzeczywiście wysoko, w pobliżu granicy lasu, ponieważ są to dzikie stworzenia. A więc każdy z osobna osiadał swego konia i wyruszyliśmy w góry. Pan Jeffries, właściciel tego rancha, szedł z powrotem jednym rozwidleniem potoku, około 30 kilometrów, a ja udałem się w drugim kierunku. A w jesiennej porze jest tak, jak wiecie, że słońce świeci na chwilę, a za chwilę pada deszcz, następnie śnieg, a potem znowu deszcz, a potem wychodzi słońce. Wiecie, jak to jest. A burza przechodziła przez góry. Ja byłem niemal na górnej granicy lasu, a mojego wierzchowca miałem przywiązanego daleko na dole, 20 czy 30 kilometrów poniżej, a po drodze tropiłem zwierzynę. Było dość sucho, a następnie przyszła burza. Ja się ukryłem za krzakami, gdzie wiatry przywiały trochę gałęzi i zielska. Stałem tam więc za tymi drzewami, aż w końcu wiatr ucichł, a burza przyniosła oziębienie. Stałem tam około 1,5 godziny, jak sądzę, i niemal się wychłodziłem, kiedy wiał wiatr. A potem po pewnym czasie wiatr ucichł, ja się trochę zdrzemnąłem, gdyż byłem senny. Spojrzałem więc do góry, a gdy spojrzałem, stałem tam przez chwilę i rozglądałem się. I widziałem, że pojawiło się słońce. Już zachodziło. A tam w górze, gdzie wiało i przychodziły deszcze, na iglastych drzewach pojawiły się kryształki szronu. A promienie słońca odbijały się w tych kryształkach szronu i powstała tęcza. O, moi drodzy, mogłem tam oglądać Boga. Tam był Bóg, bezpośrednio tam, w tęczy przymierza. Pomyślałem, tam na szczycie tej góry jest Bóg. Po pewnej chwili usłyszałem wielkiego łosia, samca. On się zgubił podczas burzy i buczał, szukając stada. Mogłem w tym usłyszeć Boga. Stary wilk zaczął wyć na górze, a jego towarzysz odpowiadał mu u jej podnóża. Był w tym Bóg. Zawsze wierzyłem, że On żyje tam w górze. On był tam, w zachodzie słońca. On był w tej tęczy. On był w tym nawoływaniu łosia. On był w tym wyciu wilka. On jest w przyrodzie, wszędzie dookoła. A ku mojemu zdumieniu, tuż naprzeciw mnie, na pniu, siedziała mała wiewiórka sosnówka. Ona jest dokładnie taka, jak sowa irlandczyka. Tylko wydaje dużo wrzasku i pierza, a nie przypomina żadnej sowy. Wiecie, takie malutkie stworzonko, wygięte w łuk i zdenerwowane. Lecz ona jest policjantem lasów, w grantowym mundurze. Gdy ona hałasuje, cała zwierzyna ucieka. I oto ona tam siedziała, jazgotała i parskała na mnie, tak jakby chciała rozerwać mnie na kawałki. A nie była nawet tak duża, lecz ona po prostu skakała do góry i w dół. A ja pomyślałem, nie denerwuj się tak, małe stworzonko. I co ją tak podburzyło? Ja sam byłem trochę podniecony, gdy zacząłem oglądać wszystkie te rzeczy. Boże, powiedziałem, jakie to cudowne miejsce. Czułem się jak Piotr na górze przemienienia. Zbudujmy 3 namioty i pozostajmy tutaj. I zostałem tak napełniony chwałą Bożą w mojej duszy, że oparłem moją strzelbę o drzewo. Myślałem, że wybuchnę. Biegałem w kółko, koło drzewa i krzyczałem, chwała Bogu, chwała Bogu. Musiałem w jakiś sposób dać upust moim uczuciom. Myślę, że to był jedyny zawór ciśnieniowy, który miałem. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek czuliście się tak dobrze, czy nie. Lecz możecie to przeżyć, ponieważ ja miałem takie przeżycie. Wiem, że jest to właściwe. Kiedy się możecie rozejrzeć, zobaczycie Boga wszędzie wokół was. Tam w górach do człowieka nie dociera dym papierosów. Nie ma tam piwa i podobnego paskudztwa, a i na wpół ubranych kobiet. One są na dole na śmietniskach diabła. Lecz właśnie tam w górach żyje Bóg. A zatem byłem tam w górach, biegałem ciągle w kółko i mówiłem, dzięki Ci, Panie, że widziałem tę tęczę. I pomyślałem, on był podobny z wyglądu w pierwszym rozdziale objawienia. Jan widział go jako tęczę, jako alfę i omegę. O, jako początek i koniec, z przymierzem, że on już nigdy nie zniszczy świata. A potem mamy, Nowy Testament jest przymierzem jego krwi. A kiedy to zobaczyłem, zachowywałem się w ten sposób. Nie odgrywałem tylko jakiegoś obłudnika, czułem się dobrze i pragnąłem dać upust moim uczuciom i krzyczałem, chwała Bogu, i ciągle biegałem wokół drzewa. Sądzę, że gdyby tam ktoś przyszedł, to by sobie pomyślał, że tam w górach mają szaleńca. Lecz ja nie dbałem o to, kto to jest. Czułem się dobrze i pragnąłem się radować w Panu. I myślę, że podenerwowałem tę małą wiewiórkę. I ona, myślę, że nigdy nie widziała czegoś takiego. Nie tylko te wiewiórki, lecz wielu innych ludzi nigdy nie widziało czegoś takiego. Ja tam byłem, biegałem w kółko. Uważam, że to śmiesznie wyglądało, lecz ja czułem się dobrze. I wówczas ona tam siedziała, będąc wygięta całkiem w łuk, jazgotała na mnie, a jej małe oczy wyłaziły jej niemal na policzki. Ja powiedziałem, nie bądź taka podniecona. Ja po prostu uwielbiałem naszego Stworzyciela. Usiądź i czyń to samo. Będzie się czuła lepiej. I potem to małe stworzonko uspokoiło się. Pomyślałem sobie, czy nie widzisz? Spójrz, on jest tutaj. Podnieś swoje ręce do góry i uwielbiaj Pana. Powiedziałem. Przypadkowo zauważyłem, że ona nie patrzyła się na mnie. Miała swą główkę pochyloną w dół i patrzyła się od tak. A ja pomyślałem, na co się patrzy to małe stworzonko? Ta burza zdmuchnęła wielkiego orła i zmusiła go do wylądowania na dole, w tych nawianych gałęziach. I dlatego ona była tak zdenerwowana, gdy ten orzeł przedzierał się przez to leśne poszycie, poprzez te krzaki. Pomyślałem więc, otóż Panie, widzę Cię w tęczy, widzę Cię w zachodzie słońca, słyszę Cię w nawoływaniu zwierząt, a teraz jak mógłbym Cię w ogóle zobaczyć w tym orle? Czy Ty jesteś w tym orle? I dlaczego Ty mnie tu zatrzymałeś, kiedy Cię uwielbiam? Widzicie, Bóg czyni wszystko właściwie. On wiedział, że będę o tym mówił pewnego dnia. I On tam był. Ten wielki orzeł wyskoczył na gałąź i spojrzał na mnie. Ja sobie pomyślałem, nie do wiary. Ja go podziwiam. On się nie boi. Podziwiam wszystko, co się nie boi. Boże, Bóg może się posłużyć tchórzem. Jeśli jednak jesteś zbyt tchórzliwym, by świadczyć twojemu szefowi czy komukolwiek i wstydzisz się Jezusa Chrystusa, to On się nie może tobą posłużyć. Jeżeli się wstydzisz za Ewangelię Jezusa Chrystusa, ja myślę o tym, co powiedział Paweł. Ja się nie wstydzę za Ewangelię Jezusa Chrystusa, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Niektórzy ludzie potrafią narobić wiele hałasu w kościele, lecz kiedy wyjdą na zewnątrz, są jak opona bez powietrza. Otóż taka religia jest niedobra. Robi się to tylko na pokaz. Musi to być zamanifestowane życiem. Więc ja obserwowałem wtedy tego orła. On się nie bał. Pomyślałem sobie, wiesz co? Ty się mnie nie boisz. Te wielkie szare oczy patrzyły na mnie i pomyślałem sobie, dlaczego się nie boisz? Rzekłem, mógłbym chwycić do ręki strzelbę i zastrzelić cię. Powiedziałem, czy się mnie nie boisz? A on nie zważał na mnie. Obserwował tylko tę wiewiórkę. Obejrzał się na mnie, a potem znowu na wiewiórkę. Ja pomyślałem, mam już dosyć tego hałasu, czy ty również? I on się tak rozglądał. Po prostu tam i z powrotem i po chwili pomyślałem, co czyni go tak pewnym siebie? Zauważyłem, że on czyścił sobie skrzydła, wiecie, czyścił sobie piórka w swoich skrzydłach. Widzicie, tutaj to macie, rozumiecie? On miał dar, dan od Boga. Te skrzydła. I on wiedział, że zanim zdążyłbym położyć moją rękę na tej strzelbie, on byłby już w tych lasach, rozumiecie? I on się nie obawiał, jak długo odczuwał tę moc, którą mu Bóg dał, aby mógł odlecieć na bezpieczne miejsce. O, gdyby tylko chrześcijanin mógł tak postępować, jeżeli orzeł mógł pokładać tyle ufności w swoich skrzydłach, które go potrafiły przenieść z kłopotów do bezpiecznego miejsca, o ile więcej ufności powinien mieć mężczyzna albo kobieta w obecności Jezusa Chrystusa, gdzie On daje się poznać. Czy on miałby się czegoś obawiać? Jeśli to możesz tylko poznać, dostrzec, oglądać i zrozumieć, że Biblia mówi, iż tak będzie, a Jezus Chrystus jest tutaj, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki, przechadzając się wśród nas, czyniąc to sam, co On czynił zawsze i On obiecał, że to będzie czynił tuż, zanim się czas skończy. Jak moglibyśmy się obawiać? Nic nie wyrządzi Ci krzywdy. Jak może Cię to skrzywdzić? On pokonał i przezwyciężył wszystko. Śmierć, piekło, grób, chorobę, grzech i wszystko inne. Ja jestem doskonały w Nim. Nie w sobie samym. Ja nie mam niczego, lecz w Nim jestem bezpieczny. Widziałem, jak On to ciągle czyni. Ktoś powiedział mi pewnego razu, bracie Branham, czy się nie obawiasz, że pewnego razu ktoś przyjdzie na podium i Ty popełnisz błąd? Nie. Jak długo odczuwam go w pobliżu, nie będzie popełniony żaden błąd. To się zgadza. Tak będzie zawsze. Wy wiecie, że ten orzeł siedział tam tak długo, aż zmęczyło go słuchanie tego jazgotania małej, przyziemnej wiewiórki. Więc on po prostu mocno podskoczył. Machnął może dwa razy i zauważyłem, że już więcej nie machał swoimi skrzydłami. On po prostu wiedział, jak ma ustawić swoje skrzydła. A kiedy nadszedł podmuch wiatru, on się po prostu wzbił do góry w tym wietrze. A kiedy wiatr dmuchnął znowu, on po prostu wzbił się znowu do góry w tym wietrze. I on tylko szybował dzięki tej fali za falą wiatru. A ja stałem i obserwowałem go, aż się stał tylko małym punktem na niebie. On szybował ciągle dalej i dalej. A ja tam stałem i zacząłem obcierać łzy z mojej twarzy. Rzekłem, o co tu chodzi, Boże? Rozumiem, dlaczego posłałeś tego orła tutaj. Rozumiecie, że tu nie chodzi o zrobienie skoku, by być metodystą w tym tygodniu i zrobić skok, by być baptystą w następnym tygodniu i machnąć dwa razy jednym skrzydłem, a potem machnąć dwa razy drugim skrzydłem, lecz chodzi o to, abyś wiedział, jak ustawić swoje skrzydła wiary w mocy Ducha Świętego. A kiedy coś nadchodzi, jak grzmiąca powódź, chodzi, by popłynąć na falach jej przypływu. Trzeba zostawić te stare, przyziemne trajkotanie i paplanie, dni cudów przeminęły. Nie ma takiej rzeczy jak chrzest Duchem Świętym. Nie ma boskiego uzdrowienia. Trajkotać i paplać tutaj i trajkotać i paplać tam. Ustaw tylko swoje skrzydła w mocy Ducha Świętego i pozwól Mu przenieść Cię ponad wszystko to stare trajkotanie i paplanie, jak nie ma czegoś takiego. Ten orzeł wiedział, co robi. On potrafił potrafił ufać. Widzicie, Bóg jest w swoim wszechświecie. Czy temu nie wierzycie? Czy widzicie Boga w jego wszechświecie? Możecie go widzieć w ptakach. Możecie go oglądać w kwiatach. O, moglibyśmy spędzić całą noc mówiąc o tym. Lecz czy wierzycie, że Bóg jest w swoim wszechświecie? Dobrze, zobaczymy teraz, czy Bóg jest w swoim Słowie. Będziemy się teraz patrzeć na Boga w Jego Słowie. Nie tylko, że On jest w Słowie, lecz On jest Słowem. To się zgadza. Biblia mówi w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Bóg i Jego Słowo to jedno i to samo. To Słowo, powiedział Jezus, jest nasieniem, które siał siewca. A każde zapłodnione nasienie we właściwej glebie zrodzi według swego rodzaju. A zatem uświadamiam sobie, że to jest nagrywane na taśmy i te taśmy, wysyłamy taśmy na cały świat i wielu ludzi je pobiera. Właśnie tutaj dziś wieczorem, gdzie około 1000 ludzi słucha, zanim ta taśma zatrzyma się, będą jej słuchać dziesiątki milionów, rozumiecie? Po całym świecie. Ja jestem nagrywany i mówię, że to Słowo Boże jest nasieniem. Jeżeli potraficie zająć właściwe umysłowe nastawienie względem każdej boskiej obietnicy Boga, to On ją urzeczywistni. Jeżeli potraficie zająć takie stanowisko, iż wierzycie, że ta obietnica była dla was, lecz jeśli pozwolicie jakiemuś chłystkowi zamienić ją za coś innego, mającemu więcej wykształcenia, tak iż on wie i dosyć sprytu, by wiedział, jak pokierować tą sprawą i on potrafi przesunąć to do jakiegoś minionego wieku albo do wieku, który ma nastać, wtedy będzie to dla was bezskuteczne. Jak powiedział Jezus, wy przyjmujecie wasze tradycje i czynicie przykazania Boże bezskutecznymi. Kiedy próbujecie zastąpić Boga jakimś historycznym Bogiem albo jakimś Bogiem, który przyszedł uprzednio. On jest tym samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki. On jest tak samo Bogiem obecnie, jak On był zawsze. Jeżeli możecie zająć takie nastawienie, że ta obietnica jest dla was, Jezus powiedział w Ewangelii Marka 11:22, zaprawdę powiadam wam, jeśli powiecie tej górze, przenieś się, a nie wątpijcie w swoim sercu, lecz wierzycie, że się stanie to, co powiedzieliście, stanie się wam to, co powiedzieliście. Ja mówię, kiedy się modlicie, wierzcie, że otrzymacie to, o co prosicie, a będzie wam to dane. Jaka większa obietnica mogłaby być dana niż ta? Musicie temu wierzyć, ponieważ to jest nasienie. Otóż jeśli mnie poprosisz o dąb, a ja dam ci żołędzia, to potencjalnie masz już dąb. On jest w postaci nasienia. A jeśli pragniesz mieć Boga w swoim życiu, to przyjmij Go tylko jako swego Zbawiciela. Potencjalnie jesteś w pełni postawy Syna Bożego. Będziesz rósł do pełni postawy Boga, tak samo jak żołędź rośnie do postaci dębu. Otóż wy ludzie tutaj w Arizonie hodujecie pomarańcze. Najpierw jest ona nasieniem. To nasienie zbutwieje. Nasienie, tak samo ziarno pszenicy, musi wpaść do gleby, jak powiedział Jezus o sobie. Ono musi ulec skażeniu. A jedyną rzeczą, którą możesz uczynić jest, jedyną drogą jest przyjąć ten zarodek życia Bożego Słowa, własnego życia Boga, a potem umrzeć swoim własnym pojęciom. Niech to uczyni Bóg. Nie moja sprawa wyobrazić to sobie. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Ja temu po prostu wierzę. On mnie nie prosił, żebym sobie to wyobraził. On nie powiedział, czy to odczułeś? On nie rzekł, czy to zrozumiałeś? On powiedział, czy temu uwierzyłeś? O to właśnie chodzi. Nie próbuj chodzić do jakiegoś seminarium, aby ci wszczepiono do głowy coś z tej balsamującej cieczy i włożono do ciebie jakieś towarzyskie wyznanie wiary. Ty pragniesz tylko chrztu Duchem Świętym, tej mocy Bożej, ucieleśnionej w tobie, która przyjmuje to słowo i sprawia, że ono manifestuje się na zewnątrz takie, jakie rzeczywiście jest. Wszędzie na całym świecie i przed wszelkiego rodzaju ludźmi. Ja wiem, że to jest prawdą. On jest Bogiem. Zatem to małe drzewko pomarańczy, jeżeli je zasadzicie na polu, może kiedy je weźmiecie, ono jest małą latoroślą, mniej więcej tak wysoką. Wy ją teraz zasadzicie. Otóż to jest wszystko, co z nią musicie uczynić. Nie musicie chodzić i mówić, muszę teraz nabyć gdzieś trochę pomarańczy i obrzucić ją nimi. Pomarańcze są już w niej. Jest tylko jedna rzecz, którą to małe drzewko musi uczynić. Trzeba mu zapewnić pozostatkiem wody. A potem to drzewko musi ją pić. I ono pije i pije, aż wypije potrzebną ilość wody. A kiedy ono pije, wyrastają na nim gałązki. I ono pije dalej i wyrastają liście, pije więcej i wyrastają kwiaty, pije więcej i rosną pomarańcze. Tylko pije i rośnie. I tak samo jest z tobą. Kiedy jesteśmy zasadzeni wspólnie w Chrystusie, to jedyną rzeczą, którą musimy czynić, jest pić z Jego obietnicy i manifestować ją na zewnątrz. Wszystko, czego Ci potrzeba, jest w Tobie, kiedy przyjmiesz Chrystusa, ponieważ Chrystus jest w Tobie i Ty musisz tylko pić z Jego słowa, z Jego życia i manifestować je na zewnątrz. O tak, ja wierzę, że On jest tą wodą, która wstępuje na nas. On jest życiem. Ja wierzę, że On jest niewyczerpalnym źródłem życia, a my jesteśmy po prostu zasadzeni w Nim i manifestujemy je na zewnątrz. Abraham przyjął Boga w Jego słowie, kiedy był starym mężczyzną, w wieku 75 lat. Sara miała 65 lat. Ona miała już około 20 lat po menopauzie. On żył z nią od czasu, kiedy miała około 18 lat. Ona była jego przyrodnią siostrą, z którą się ożenił. A Bóg przyszedł do tego starego mężczyzny pewnego dnia i powiedział mu, że Sara urodzi mu niemowlę. A to słowo, był to Bóg w swoim słowie. Kiedy Bóg powiedział to Abrahamowi, całe jego rozumowanie, które było z tym sprzeczne, opuściło go. Tak właśnie postępujecie, kiedy zobaczycie Boga w Jego słowie. Pomimo tego, musicie to tak przyjąć. Widzisz, Twoje słowo nigdy nie zniknie. Mógłbym tutaj mówić do nadajnika radiowego, a wtedy moje słowa natychmiast pójdą dookoła świata. Przez ten budynek przechodzą dzisiaj wieczorem obrazy ludzi. Włączcie telewizor i przekonajcie się, czy tak nie jest. Słowa ludzi przechodzą przez to pomieszczenie. Wy ich nie widzicie. Wasze zmysły wam tego nie mówią, lecz one tutaj są. Więc słowo nie zniknie. Niedawno widziałem tutaj wizję o tej umierającej młodej kobiecie, o której mówiono, że popełniła samobójstwo. Było to mniej więcej przed rokiem. Nie pamiętam jej imienia, ale ona była bardzo popularną kobietą. Ja byłem wysoko w górach i widziałem, jak ona umiera. I mówiono mi, ale on mi powiedział, otóż możesz powiedzieć, że to było czwartej. Jest właśnie kilka sekund przed czwartą. I powiedział, ludzie będą mówić, że ona popełniła samobójstwo, ale ona umarła na atak serca. Jak się nazywa ta kobieta? Ona po prostu była to młoda kobieta, blondynka. Nazywała się Marilyn Monroe. Ona umarła i ona nie popełniła samobójstwa. Było mi żal tej dziewczyny. Zawsze wyglądała na taką znudzoną kobietę. Ona czegoś potrzebowała. Szkoda, że nie mogłem się z nią spotkać. Ona potrzebowała Chrystusa. Być może chodziła do jakiegoś chłodnego, formalnego kościoła. Lecz ona potrzebowała rzeczywistego zbawienia. Czegoś w jej sercu, co by jej dało tę pewność. Ona nigdy nie widziała swego ojca. Jej matka była w zakładzie dla obłąkanych. To wszystko obarczało umysł tej dziewczyny. Ona potrzebowała Chrystusa. A potem, niedawno wieczorem, mówiły mi moje dzieci, że w telewizji będą nadawać film Rzeka bez powrotu. Tam właśnie złowiłem rekordowego tęczowego pstrąga. Było to właśnie tam pewnego razu u chrześcijańskich biznesmenów. I oni chcieli, żebym sprawdził, czy to jest ta rzeka. Szliśmy na to miejsce z telewizją, by zobaczyć, czy to jest ta rzeka. Don Smith, przewodnik, zabrał tam tę dziewczynę. Ona tam była w telewizji. Ta sama dziewczyna, którą widziałem. A już rok nie żyła. Lecz tam każdy ruch, który ona uczyniła, był tam utrwalony. Ona się poruszała, jej głos było słychać. Otóż to było jakby w czwartej dymensji. I tak samo będzie z każdym z nas w dniu sądu. A zatem, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział te słowa, one nie zanikną. Nauka twierdzi, że za 20 lat będą mogli odtworzyć Jego dosłowny głos. Oni będą mogli odtworzyć oryginalny głos Jezusa. On jest ciągle na ziemi. Rozumiecie? Ponieważ wy jesteście tym nadajnikiem, a musi też być antena odbierająca. A jeśli ty możesz być tym odbiornikiem, rozumiesz, odbierającą anteną, zdolną przyjąć Słowo Boże, to ono jest rzeczywiście dla ciebie i ono będzie żyć tak samo, jak żyło wówczas. Amen. Otóż Abraham to zrozumiał. Bóg powiedział, twoja żona Sara urodzi ci dziecię. Dla naturalnego umysłu było to głupstwem. Czy moglibyście sobie wyobrazić starego, 75-letniego mężczyznę i jego żonę w wieku 65 lat, idących do lekarza i mówiących, otóż, panie lekarzu, chcemy sobie zarezerwować miejsce w szpitalu? Patrzcie, oni mówili, że ten stary człowiek jest niespełna rozumu. Rozumiecie? Lecz wszyscy ludzie, którzy biorą Boga za Jego Słowo, są przez ten świat uważani za niespełna rozumu. Ponieważ rzeczy tego świata są cielesne dla Boga, a zwiastowanie Ewangelii chrześcijanie są również głupstwem dla tych, którzy giną. Lecz Abraham temu wierzył. Mogę oglądać, jak Sara robi na drutach małe buciki. Wiecie, szykuje klamerki, jest gotowa. Minął pierwszy miesiąc i rozumiecie? Abraham powiedział, kochanie, jak się czujesz? Odpowiedziała, żadnej różnicy. Chwała Bogu, będziemy je mieć mimo wszystko. Dlaczego? Bóg tak powiedział. Przeminął rok. Jak się czujesz, Saro? Żadnej różnicy. Będziemy je mieć, tak czy owak, aleluja. Jak wiesz, że je będziemy mieć? Bóg tak powiedział, to jest słowo, Bóg to obiecał. Po 25 latach. On miał 100 lat, a ona 90. Stara babcia, z przepaską na ramionach, w małym czepku i z laską, której trzymała się oburącz. Ot tak. A on, będąc stary, ze zwisającą brodą, rzekł, czy się czujesz inaczej, kochana? Ani trochę, mój drogi. Chwała Bogu. Będziemy je i tak mieć. Bóg tak powiedział. Tutaj to macie, a potem nazywamy się nasieniem Abrahama. Bez względu na to, patrzcie, to będzie wielkie. On potrafił chwalić Boga po więcej niż 25 latach. Będzie to jeszcze większym cudem. Widzimy, że Jezus Chrystus manifestuje się wprost przed nami. A jeżeli On nie czyni czegoś spontanicznie, to mówimy, ja tego nie dostrzegłem, ja tego nie otrzymałem. Czy to nasienie Abrahama? Rozumiecie? Bóg jest w swoim słowie. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Jezus, lecz moje słowo nie przeminie. Bóg jest w swoim wszechświecie. Czy temu wierzycie? Bóg jest w swoim słowie. Kiedy zeszło się 120 zwykłych, tłużliwych ludzi, którzy chodzili z Jezusem 3,5 roku po ziemi i widzieli, jak On wzbudzał zmartwych i dokonywał cudów i znamion i tak dalej. Lecz oni się obawiali groźby Żydów. Weszli do górnego pokoju na zewnątrz budynku, po schodach, które prowadziły do górnych części świątyni. Do małego górnego pokoju, do małego modlitewnego pokoju, znajdującego się na zewnątrz, w którym paliło się kilka małych kaganków z olejem albo lamp mających wewnątrz knot. I oni tam weszli i zareglowali drzwi, ponieważ bali się Żydów. A potem, kiedy nastał dzień 50, stąpił z nieba szum jakby potężnego, wiejącego wiatru i napełnił cały dom, w którym oni siedzieli. Drzwi i okna otwarły się na oścież i oni wyszli na ulicę, świadcząc w mocy i pod działaniem Ducha Świętego. Dlaczego? Boże Słowo zostało dla nich zamanifestowane. Bóg dotrzymał swego Słowa. Potem nie było żadnego tchórzostwa, kiedy to Słowo zagotwiczyło się. Zatrzymam się tutaj na chwilę, by to powiedzieć. Kiedy mężczyzna i kobieta, nieważne jak bardzo lekarz twierdzi, że umrą na raka, trąd czy cokolwiek to jest, jeżeli mogą przyjąć to Słowo, którym jest Bóg, to coś się stanie. I nikt inny nie będzie ci mógł powiedzieć czegoś innego. Ty wiesz, co robisz. O tak. Czy wierzycie, że Bóg jest w swoim wszechświecie? Czy wierzycie, że Bóg jest w swoim słowie? Oczywiście. On jest w swoim słowie. Zatem Bóg w swoim synu, Bóg w swoim wszechświecie, Bóg w swoim słowie. Widzicie Boga w swoim wszechświecie. Widzicie Boga w swoim słowie. Ponieważ On jest Słowem. To jest Bóg w postaci drukowanej. To jest Słowo w postaci drukowanej. Lecz On jest również w powietrzu, jeżeli to możecie przyjąć. O, moi drodzy, jak ta zwykła niewiasta, która się dotknęła brzegu Jego szaty. Ona to otrzymała. Widzicie? Bez względu na to, co to było. Ona wiedziała w swoim sercu, że gdyby się go mogła dotknąć, to zostanie uzdrowiona. A teraz obserwujcie Boga w Jego Synu. O, w Ewangelii Jana 14:8 Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ojciec przebywa we mnie i to nie ja czynię te sprawy. To mój Ojciec, który przebywa we mnie. On czyni te sprawy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic uczynić sam z siebie. Ewangelii Jana 5 rozdział i 19 13 werset. Syn nie może nic uczynić sam z siebie, tylko to, co widzi, jak Ojciec czyni. Rozumiecie? Bóg był w Chrystusie, jednając świat z sobą. Otóż wielu ludzi ma sprawę Trójcy całkiem pogmatwaną, kiedy o tym rozmyślają. Niektórzy robią z tego trzy różne, indywidualne istoty, a niektórzy robią z tego jedną, a obydwie strony się mylą. Zwróćcie uwagę, nie są to trzy bogowie, są to trzy manifestacje tego samego Boga, rozumiecie? Są to trzy atrybuty. Bóg, Ojciec, który był na pustyni w postaci supa ognia, a potem ten sam Bóg wyraził się w swoim Synu, który był tym samym Bogiem w swoim Synu. A obecnie ten sam Bóg wyraża się teraz w Tobie i we mnie w postaci Ducha Świętego. Ten sam Bóg przez cały czas. Nie trzy bogowie, ale trzy manifestacje tego samego Boga. Trzy atrybuty Ojca. Tym właśnie On był. On to wyraził w Synu. Tym właśnie On był. A obecnie jako Duch Święty w swoim ludzie, łaskawy Bóg, którego nie można było dotknąć z powodu grzechu. Następnie Bóg odzwierciedlił się w człowieku, ponieważ człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, a Bóg zniżył się do podobieństwa człowieka, by cierpiał, żeby On mógł zniszczyć grzech. A teraz On jest w nas. Jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie zobaczy. Lecz ja będę z wami, mianowicie was, aż do skończenia tego wieku. Bóg w nas, rozumiecie? Obecnie wygląda na to, że każdy potrafi to zrozumieć. Wielokrotnie ludzie mówią, że Jezus był Żydem. Niektórzy z nich mówili, że On był na wpół poganinem i na wpół Żydem. On nie był żadnym z nich. On był Bogiem. Tym właśnie On był. Przypomnijcie sobie teraz, że kiedy urodzi się dziecię, każde życie pochodzi z płci męskiej. Zarodek życia pochodzi z hemoglobiny, z krwi, a życie jest we krwi. Biblia tak mówi. Zatem teraz jest wiosna i wszystkie ptaszki robią gniazdka i one zniosą pełne gniazdko jajek. Otóż stara samiczka może wyfrunąć tutaj i zrobić swoje gniazdko tak śliczne, udekorować je wszelkiego rodzaju piórkami i znieść pełne gniazdko jajek i siedzieć na tych jajkach tak wiernie. Ona je może obracać każdego dnia zupełnie poprawnie i może je wysiadywać i zagrzewać je w taki sposób, aż sama nie będzie i ona wygłodzi samą siebie na śmierć. Ona będzie już taka słaba, że nie może zejść ze swego gniazdka, aby się czegoś najeść. Ona może być tak oddana tym jajkom, swoim dzieciom, które się wylęgają. Lecz jeśli ta samiczka nie miała kontaktu z kogutem, to one się nie wylęgną. Ona musi mieć kontakt z kogutem. To mi przypomina dzisiejsze kościoły. Czasami potrafimy wybudować najpiękniejszy kościół i mieć najwięcej diakonów i wszystko inne. I mieć wielki zbór, również burmistrz miasta i wszyscy inni przychodzą do niego. I chlubimy się tym. Lecz jeśli oni nie mieli kontaktu ze znowu zrodzeniem, z mężem Chrystusem, to macie pełne gniazdo skażonych jajek. One tam będą leżeć i ulegać je skażeniu. Każde z nich. Dzisiaj trzeba nam dobrego, staromodnego wyczyszczenia gniazda, począwszy od prezbiterian, baptystów, aż na dół, do zielonoświątkowców i wszystkich innych. Musicie nawiązać kontakt z Jezusem Chrystusem, z życiem. On nim jest. Kwoka może wysiadywać jajko, lecz ono się nie wylegnie, dopóki nie była z kogutem. A Bóg Wszemogący, Bóg Ojciec, zacienił Dziewicę Marię i stworzył w jej łonie komórkę krwi, z której urodził się Syn Boży, bez seksualnej pożądliwości. I ta krew została przelana na Golgocie. Alleluja! W tej właśnie krwi pokładam moją ufność dzisiaj wieczorem, kiedy nie ma niczego innego. Nie znam innego źródła, niczego oprócz krwi Jezusa. Dlatego krew Boża zbawia nas. Krew Boża przynosi Jezusa Chrystusa pomiędzy nas. Krew Boża przynosi Ducha Świętego, nie krew Żyda czy poganina, lecz Boża własna twórcza krew. Jezus, mężczyzna, był Jego Synem, którego On sam stworzył i Bóg przebywał w tym przybytku. A Bóg? Prawo bez kary nie jest prawem. Jeżeli mówicie, że to jest przeciwko prawu przejechać na czerwonym świetle, a nie ma za to kary, wtedy to nie jest prawo. Boże prawo zawiera karę. Tego dnia, którego będziesz spożywał z Niego, śmiercią umrzesz. A kiedy człowiek spożywa z Niego, Bóg nie mógł posłać innej osoby, by zajęła to miejsce. To by było znowu niesprawiedliwe. Według mnie, gdyby zmuszono tamtego brata, by umarł za to, co uczynił ten brat, to byłoby złe, więc musiał przyjść sam Bóg. On mógł to uczynić tylko w jeden sposób, mianowicie przyjść w swoim własnym ciele, które było jego własnym stworzonym ciałem, które stworzył on sam, aby on mógł ponieść śmierć. Amen. Istnieje Ewangelia w mocy. Jest to Bóg zamanifestowany w ciele. Emanuel, aby zgładzić grzechy świata. A w tej krwi pokładamy naszą ufność. Nie w żydowskiej lub pogańskiej, lecz w Bożej krwi, którą był Jezus Chrystus. Dlatego właśnie On powiedział, ja i mój Ojciec jesteśmy jedno. Mój Ojciec przebywa we mnie. Był to Ojciec w nim. Pewna kobieta powiedziała, do kogo on się modlił w ogrodzie Getsemane? Na nabożeństwie ulicznym pewnego razu. Ja powiedziałem, pragnę cię o coś zapytać. Ty świadczyłaś, że masz Ducha Świętego. Gdzie on jest? Do kogo się modlisz? On jest w tobie, wewnątrz, oczywiście. Otóż my mamy Ducha w pewnej mierze. On miał go bez miary. My jesteśmy synami, córkami Bożymi w pewnej mierze. Jakbyśmy wzięli łyżkę wody z oceanu, a on byłby całym oceanem. Lecz te same chemikalia, które są w tej łyżce, są i w oceanie. Jest to pewna ilość, lecz ta sama jakość. Dlatego jeśli Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, to Bóg jest w nas, tak. Zauważcie, Bóg w swoim wszechświecie, Bóg w swoim słowie, Bóg w swoim Synu. Obecnie w tym czasie, kiedy kaznodzieje towarzyskie Ewangelii, bracia starają się zrobić z niego jakiegoś tylko proroka albo jakiegoś dobrego filozofa czy coś takiego. On był albo Bogiem, albo największym oszustem, jaki był kiedykolwiek na tym świecie. On był Bogiem, nic mniej i nic więcej. Pewna niewiasta należała do pewnego kultu, który nie wierzy w dosłowne urodzenie Jezusa z dziewicy. Nie przyjmują tego. Oni po prostu wierzą, że umysł jest nadrzędny nad materią. I ona przychodzi dość często, by mnie słuchać, kiedy głoszę. Pewnego wieczoru spotkała się ze mną, kiedy wychodziłem. Ona powiedziała, bracie Branham, lubię słuchać, kiedy ty przemawiasz. Ja odrzekłem, dziękuję ci. Ona rzekła, widzę w tobie tylko jeden niedostatek. Ja odrzekłem, otóż dzięki Panu, mam nadzieję, że Pan to zaraz znajdzie. Naprawdę jest tylko jeden? Dalej powiedziałem, moja droga, ja mam tyle niedostatków, a ty znalazłaś tylko jeden? Powiedziałem, dziękuję ci bardzo. Dalej rzekłem, czy mógłbym zapytać, jaki jest ten niedostatek? Ona rzekła, tak, ty się zbytnio przechwalasz Jezusem. Ja odrzekłem, ja to na pewno będę czynił, jeżeli to jest jedyny niedostatek, który mam, chlubiąc się nim. Ona rzekła, ty mu przypisujesz zbyt wiele chwały. Ja zapytałem, co masz na myśli, mówiąc, że przypisuję mu zbyt wiele chwały. Ona rzekła, otóż, ty go czynisz boskim. Ja powiedziałem, on był boskim. Och, odpowiedziała, panie Branham, pan się w tym myli. Dalej rzekła, on był dobrym człowiekiem. Ja odrzekłem, on był więcej niż dobrym człowiekiem. Ona rzekła, on był prorokiem. Ja powiedziałem, on był więcej niż prorokiem. On jest Bogiem proroków. A ona rzekła, o, panie Branham. I mówiła dalej, jeżeli ci to udowodnię, ty powiedziałeś, że jesteś fundamentalistą. Jeśli ja ci udowodnię na podstawie twojej własnej Biblii, że on nie był boski, czy to przyjmiesz? Ja odrzekłem, jeśli Biblia tak mówi, to tak, ja wierzę Biblii. Ona rzekła, w porządku, podam ci twoje własne miejsce pisma. Dalej mówiła, w Ewangelii Jana w 11 rozdziale Biblia mówi, że kiedy Jezus udał się do grobu Łazarza, to w Biblii jest powiedziane, że on zapłakał. On przecież nie mógł płakać, a być boskim. Ja zapytałem, czy to już wszystko? Powiedziałem, czy to jest wszystko, co masz do powiedzenia? Ona odparła, tak. Więc ja powiedziałem, proszę pani, twój argument jest bardziej lichy niż zupa z cienia kurczaka, który zdechł z głodu. I powiedziałem, patrz, ty sobie z tego nie zdajesz sprawy. I ona zapytała, co chcesz przez to powiedzieć? Ja odrzekłem, patrz, posłuchaj, pozwól, że coś ci pokażę. Dalej rzekłem, on był człowiekiem, ale ty nie dostrzegasz, że on był kimś więcej niż człowiekiem. Powiedziałem, on był człowiekiem, kiedy płakał. On był człowiekiem, kiedy tam stał z wątłymi, przygarbionymi ramionami. Biblia mówi, że nie było w nim żadnej piękności, abyśmy go pragnęli. On był człowiekiem stojącym tam, od tak, płaczącym, lecz kiedy podniósł te wątłe ramiona do góry i spojrzał do nieba i powiedział, Łazarzu, wyjdź! A mężczyzna, który nie żył już 4 dni, stanął na swoich nogach i znowu ożył, to on był kimś więcej niż człowiekiem. Człowiek tego nie potrafi uczynić. To był Bóg w swoim Synu. Czy temu wierzycie? Absolutnie. Ten umarły mężczyzna, zrozumcie, że on się już rozkładał. Innymi słowy, on uległ skażeniu. Ona powiedziała, on cuchnie. Jego dusza była 4 dni gdzieś w podróży. Nie będziemy się sprzeczać, gdzie to było. Lecz cokolwiek to było, skażenie poznało swego mistrza. Alleluja! A dusza poznała jej stwórcę i jej ukochanego. I ta dusza, która odeszła z tego skażonego ciała, po 4 dniach wróciła i on stanął na swoich nogach i znowu żył. Chcesz mi powiedzieć, że człowiek potrafi to uczynić? To był Bóg w swoim Synu czyniący to. Ja przyznam, że on był głodnym człowiekiem, kiedy schodził z Jeruzalem owego wieczoru, spoglądając na drzewo i próbując znaleźć coś do zjedzenia. On był człowiekiem, to się zgadza, lecz kiedy on wziął 5 chlebków i 2 rybki i nakarmił 5000 ludzi, a zebrano z tego 12 koszy, okruszyn, to był kimś większym niż człowiek. To był Bóg, Stworzyciel, siedzący tam. On potrafił zamienić wodę w wino. On potrafił wziąć chlebki i rozmnożyć ten pokarm i rybki. Bóg był w swoim Synu. Absolutnie. Tak, on był człowiekiem. Kiedy on leżał w tej małej łodzi owej nocy, ona była miotana do góry i w dół. A on był tak zmęczony, bo widział wizję i moc wychodziła z niego i zwiastował Ewangelię, uzdrawiał chorych i był krytykowany przez każdego. On poszedł na rufę tej łodzi i położył się. To był człowiek, który tam leżał i spał. Lecz w tym czasie 10 000 diabłów tego jeziora przysiągło, że go utopią tej nocy. On był tak zmęczony, że się nie mógł nawet poruszyć. Nawet te fale nie zdołały go obudzić. Ta mała łódź była miotana jak korek do butelki na tym wzburzonym jeziorze. Pomimo tego nie obudziło go to. On był człowiekiem, on spał, on był zmęczony, on był wyczerpany, lecz kiedy wstał, wystąpił i spojrzał na swoich uczniów i powiedział: o, małowierni! Położył swoją stopę na gejtawie łodzi, spojrzał do góry i powiedział: uspokój się, ucisz się! A wiatry i fale były mu posłuszne. To był więcej niż człowiek mówiący stamtąd. To był Bóg mówiący przez swego Syna. Absolutnie tak. Bóg był w swoim Synu. Ja wierzę, że on był boskim. To jest prawdą. On umarł na krzyżu, wołając o miłosierdzie. On umarł, wołając o łyk wody. On umarł, wołając o miłosierdzie. On był człowiekiem, kiedy on umierał. Lecz 3. dnia, kiedy wypełniło się proroctwo, nie zostawię jego duszy w piekle, a nie dopuszczę, aby mój święty oglądał skażenie. To co z tymi wszystkimi diabłami w piekle? On wyszedł mając klucze śmierci, piekła i grobu. On wstał z martwych i wstąpił na wysokość i rozdał dary ludziom. Wtedy był kimś większym. Każdy człowiek, który czegoś dopiął w tym życiu, wierzył w to również. Poeci i autorzy i prorocy tego wieku. Moglibyśmy rozmawiać z niektórymi z nich. Co gdybym dziś wieczorem mógł zawołać tutaj na widownię Eddie Peroneta? On nie był w stanie sprzedać swoich pieśni. Nikt ich nie kupował. Pewnego dnia Duch Święty przypadł na niego i on chwycił swoje pióro do ręki i napisał: wszyscy uwielbiajmy moc imienia Jezusa. Niech aniołowie upadają na twarz. Przynieście królewski diadem i ukoronujemy go, Pana wszystkiego. Tak jest. On jest Panem wszystkiego. On wierzył, że Bóg był w nim. O, kiedy słyszę, jak ktoś inny powiedział, kiedy się przyglądam temu cudownemu krzyżowi, na którym umarł książę chwały, widzę, że wszelka moja sława przepadła. Ktoś inny napisał: żyjąc, on miłował mnie. Umierając, on zbawił mnie. Będąc pogrzebany, on zabrał ode mnie moje grzechy. Zmartwychwstając, on usprawiedliwił mnie na zawsze. Pewnego dnia on przyjdzie. O, co za chwalebny to dzień. Gdybym mógł dziś wieczorem zawołać Fanny Crosby i zapytać, co ty o nim myślisz? Czy on był prorokiem, albo kim on był? Ona by powiedziała tak: nie omijaj mnie, o łaskawy Zbawco, usłysz moje pokorne wołanie, kiedy ty nawołujesz innych. Nie omijaj mnie, tyś jest źródłem wszelkie moje pociechy, więcej niż życiem dla mnie. Kogóż mam na ziemi prócz ciebie? Względnie kogóż w niebie prócz ciebie? Chwała Bogu, Bóg był w swoim Synu, jednając świat z sobą. Bóg w swoim wszechświecie, Bóg w swoim słowie, Bóg w swoim Synu. O, teraz obecnie Bóg w swoim ludzie. Czy wierzycie, że Bóg był w swoim wszechświecie i Bóg jest w swoim słowie? Bóg był w swoim Synu? A co obecnie? Bóg w swoim ludzie. Amen! O, jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie zobaczy, rzekł Jezus. Lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja będę z wami, mianowicie was, aż do skończenia świata. Ja będę was, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. O, coś takiego. Jakimi ludźmi powinniśmy być? Przypomina mi się pewne zajście. Dawniej tutaj na południu kupowano niewolników, ludzi ciemnego koloru skóry. Burowie przywozili ich tutaj i sprzedawali. Holendrzy. I oni byli sprzedawani w Ameryce za niewolników. To było złe. Nigdy nie było to zamierzone, żeby jedni ludzie panowali nad drugimi. Mamy jednego Boga. Kolor skóry człowieka nie ma nic wspólnego z jego duszą. Wszyscy wywodzimy się z jednej krwi. Żółty człowiek może udzielić czarnemu transfuzji krwi, a tak samo czarny może ją dać białemu. Bóg z jednego człowieka uczynił wszystkie narody. Tak jest, z jednego człowieka. Lecz oni zawsze, Bóg uczynił człowieka, a człowiek uczynił niewolników. I już od początku nie było to właściwe. Oni tu dawniej przyjeżdżali i sprzedawali ich jak używane samochody na licytacji. Właściciele mieli swoje staromodne domy i plantacje i oni tam chodzili kupować niewolników. Burowie przyjeżdżali, a ci handlarze byli zainteresowani ich kupnem. Pewnego dnia pewien handlarz przyjechał na jedną z plantacji i on zapytał, otóż, ilu masz tutaj niewolników? Właściciel odrzekł, około 300. On powiedział, chciałbym się im przyjrzeć. I on wyszedł. Oni byli smutni. Byli oddaleni od swoich domów, nie wiedzieli, jak mogliby wrócić. Oni wiedzieli, że już nigdy nie wrócą do swoich domów. Już nigdy nie zobaczą ojca, już nigdy nie zobaczą matki. Matki nigdy nie zobaczą swoich dzieci. Była to smutna sprawa. Byli biczowani, by zmusić ich do pracy. Tamci starali się ich popędzać i zmuszać do pracy. Lecz zauważyli tam jednego młodzieńca, którego nie było potrzeby biczować. Jego głowa była podniesiona do góry. Trzymał się statecznie, chodził w pobliżu przez cały czas, wykonując swoją pracę dokładnie. Ten handlarz powiedział, chcę kupić tego niewolnika. Właściciel odrzekł, lecz on nie zna sprzedaż. On powiedział, jaka jest różnica w tym człowieku? Zapytał, czy on jest szefem ich wszystkich? On odrzekł, nie, dodał, on jest niewolnikiem. On rzekł, może go odżywiasz inaczej niż pozostałych? On odrzekł, nie, on spożywa pokarm z kuchni, podobnie jak reszta niewolników. On zapytał, co sprawia, że on odróżnia się tak bardzo od innych niewolników? On odrzekł, ja się temu również dziwiłem, aż to stwierdziłem. Tam w jego ojczyźnie, w Afryce, skąd on pochodzi, jego ojciec jest królem ich szczepu, a chociaż jest tutaj obcym, pomimo tego wie, że jest synem króla. Tak jest jego charakter. On chciałby postępować tak, jak jego ojciec. O, jaka to hańba dzisiaj, gdy mężczyźni i kobiety, którzy twierdzą, że są synami, córkami Bożymi, że mają w sobie Bożą naturę, a nawet kaznodzieje za kazalnicą twierdzą, że są synami Bożymi, a zaprzeczają temu, że istnieje boskie uzdrowienie. Zaprzeczają temu, że Duch Święty działa. Jaka to hańba dla naszych sióstr, które twierdzą, że są poświęcone Bogu, a strzygą sobie włosy, zdejmując się siebie odzienie i postępują w ten sposób, jak postępują. Jaka to hańba dla naszych kościołów, że pozwalają mężczyznom, którzy są dwa lub trzy razy żonaci, aby byli w Radzie Diakonów i tym podobnie. Jaka to hańba. Powinniśmy sobie uświadomić, że chociaż jesteśmy obcymi w tym świecie, to jesteśmy synami, córkami Króla Niebios i nasz charakter wewnątrz nas powinien być taki, jak charakter Jezusa Chrystusa, żebyśmy go mogli odzwierciedlać, Jego istotę. Bóg jest w swoim ludzie. Tak, ja temu wierzę całym moim sercem. W Ewangelii Jana 14:12 Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Te same manifestacje. Patrzcie, co stwierdziliśmy w tym tygodniu. Jak on manifestuje się, że jest Mesjaszem, ten dar, który był w nim. On potrafi rozpoznawać wasze serca, rozpoznawać wasze myśli, powiedzieć im, o co chodzi. Pewna młoda niewiasta pewnego razu przecisnęła się przez tłum ludzi i dotknęła się rąbka jego szaty. Ona rzekła, gdybym się tylko mogła jego dotknąć. Ona wróciła do tego tłumu i stanęła, następnie usiadła, czy cokolwiek uczyniła, a wszyscy obejmowali go swoimi ramionami. Witaj, rabi, młody proroku, jak ci się powodzi? A niektórzy wołali, hej, słyszałem, że potrafisz wskrzeszać zmarłych. Mamy ich tutaj cały cmentarz. To są krytycy. Znajdujecie ich po prostu wszędzie. I on tam był, przepychając się naprzód. Po chwili zatrzymał się i powiedział, kto się mnie dotknął? Wtedy Piotr powiedział być może te słowa, Panie, stanie. Ludzie sobie pomyślą, że jesteś niespełna rozumu. Spójrz na te ręce i dłonie, które dotykają cię ze wszystkich stron, a ty mówisz, kto się mnie dotknął? On go z powodu tego strofował. Jezus powiedział, lecz ja odczułem innego rodzaju dotknięcie. Rzeczywiste dotknięcie. Tak wielu z nas dzisiaj wieczorem ma wyznanie wiary. Tak wielu z nas czyni różne sprawy, lecz pomimo tego jest dotknięcie, jest coś, co zwraca uwagę Boga. A Bóg odzwierciedla się w swoim dziecku. To dzieło, które On czyni, my powinniśmy czynić tak samo. Ta kobiecina usiadła tam, a Jezus rozglądał się wokoło, aż ją znalazł. I On jej powiedział o jej krwotoku, powiedział jej też, że jej wiara ją uzdrowiła. O, widzimy go, kiedy ta zwykła kobieta przyszła do studni naczerpać wiadro wody. Ona miała pragnienie i zaczęła spuszczać wiadro do studni. Wtem usłyszała młodego Żyda mówiącego, daj mi się napić. Spojrzała w ten kierunku i powiedziała, to nie jest w zwyczaju, mamy tutaj segregację rasową, ty nie powinieneś prosić mnie, kobietę. On powiedział, lecz gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, to sama byś mnie prosiła o napój. I potem kontynuował rozmowę, aż stwierdził, jaki był jej kłopot. On powiedział, idź, zawołaj swego męża i przyjdź tutaj. Ona odrzekła, ja nie mam męża. On powiedział, prawdę powiedziałaś, miałaś ich już 5, a ten, z którym żyjesz obecnie, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Ona powiedziała, panie, widzę, że jesteś prorokiem i wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, to on właśnie będzie to czynił. On powiedział, ja, który z tobą rozmawiam, jestem nim. O, moi drodzy, co on uczynił? Odzwierciedlał Boga. Co powinien czynić Kościół? Odzwierciedlać tę samą rzecz, którą on czynił. O, odzwierciedlać Boga w Jego ludzie. Przypominam sobie z Biblii, że pewien stary prorok był tak napełniony Duchem Świętym. A niewiasta Sunamitka miała dziecko i ono umarło. A choć prorok nie usłyszał niczego od Boga, on jednak chodził po podłodze tam i z powrotem, aż Duch Boży zstąpił na niego. On rozpostarł swoje ciało nad tym małym martwym dzieckiem. A ono kichnęło 7 razy i powróciło do życia. Co to było? Ten prorok? O nie! Był to Bóg w swoim ludzie. Na pewno to się dokładnie zgadza. Potem znajdujemy człowieka imieniem Szymon Piotr, który nie miał wystarczającego wykształcenia, żadnego doświadczenia seminarium, nie miał żadnej karty członkowskiej jakiejś organizacji, lecz on był napełniony Duchem Świętym. Był to Bóg w swoim ludzie. Ludzie widzieli go prorokującego i widzieli, że to się urzeczywistniło. Oni obserwowali jego wielkie życie, widzieli wpływ tego człowieka. On mówił jak Jezus Chrystus. Biblia mówi, iż ludzie widzieli, że to byli niepiśmienni, niewykształceni mężczyźni, lecz poznali, że oni byli z Jezusem. Widzicie, On odzwierciedla się w was. I oni potem uwierzyli, że to jest tak wielkie, bo Bóg stąpił w takiej mierze na tych ludzi, że nawet kładli chorych w cieniu tego niepiśmiennego rybaka. A ilu z nich leżących tam miało wiarę, uwierzyło, tych Bóg uzdrowił. Nie cień tego rybaka, lecz Bóg w swoim ludzie. Bóg działający przez swój lud, oczywiście. Oni widzieli, że Paweł powstał również i prorokował, a każde proroctwo wypełniło się dokładnie. On przepowiadał różne rzeczy i czynił wszystko, co czynił Jezus Chrystus, kiedy On był tutaj na ziemi. Oni widzieli, że On był z Chrystusem. Oni wiedzieli, że Chrystus jest w Nim. W takiej mierze, że nawet prosili Go, by mogli brać chusteczki i przepaski z Jego ciała i kładli je na chorych i cierpiących, a złe duchy wychodziły z ludzi. Choroby zostały uzdrowione. Co to było? Bóg w swoim ludzie. Otóż, czego nam trzeba dzisiaj wieczorem? Spójrzcie na ubiegły wieczór. Ja słuchałem tej taśmy. Przyszła tam zwykła niewiasta, myślę, że z Oregon, czy coś podobnego. Ona jest ubogą niewiastą. Zużyła swoje pieniądze, by tutaj przyjechać. Ona miała niezbawionego męża i dzieci. Była chora i cierpiała. Przyszła na podium. Ktoś wśród słuchaczy myślał, że ja zgadywałem, mówiąc jej, co jej dolega. Potem Duch Święty cofnął się i powiedział jej, kim ona jest, jak się nazywa oraz jak nazywa się jej matka. Powiedział jej, jak ją nazywali, kiedy była malutkim dzieckiem. Powiedział jej, jakie ma obecnie nazwisko po mężu. Powiedział jej, gdzie była, co uczyniła, skąd pochodzi, co robiła, jaką miała chorobę. I powiedział jej, że ma męża grzesznika i grzeszące dzieci. a ona cierpiała z powodu jakiejś choroby. Nie przypominam sobie obecnie wszystkich szczegółów, ale odsłuchiwałem to po prostu z taśmy. A potem przyszedł Duch Święty, tak mówi Pan, ja Ci daję Twojego męża, daję Ci Twoje dzieci, ja Cię uzdrawiam i dzisiaj ona jest zdrowa. Jej mąż przyszedł pierwszy do ołtarza ubiegłego wieczoru i także jej dzieci są zbawione. Kto to jest? Ten, który zna czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. Kto to jest? Bóg w swoim ludzie. Amen. To się zgadza. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. On obiecał te sprawy. W ostatecznych dniach tutaj dotarliśmy. Skończyłem 10 minut przed 10. Przepraszam. Rozgadałem się po prostu. Mam tutaj jeszcze 30 miejsc Pisma Świętego. Zostawię to na jutrzejszy wieczór. Bóg jest w swoim ludzie. Czy wierzycie, że Bóg jest w swoim wszechświecie? Czy wierzycie, że Bóg jest w swoim słowie? Że Bóg jest w swoim synu? Że Bóg jest w swoim ludzie? Czy się nie cieszycie, kiedy wiecie, że Bóg jest w wszechświecie? Bóg jest w swoim synu? Bóg jest w swoim ludzie? Bóg jest ciągle Bogiem. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Mówię wam, módlmy się, pochylmy nasze głowy. Nasz niebiański Ojcze, my wierzymy, że jesteś Bogiem. Wiemy, że jesteś blisko. Widzimy Cię w odległej przeszłości, zanim świat miał w ogóle swój początek. Widzimy, że Ty wyciągnąłeś swoje ręce i stworzyłeś świat. Świat został ukształtowany Słowem Bożym. Właśnie ta glina, na której stoimy dzisiaj wieczorem, jest zamanifestowanym Słowem Bożym. Jeżeli nie, to skąd ona pochodzi? Ty powiedziałeś i tak się stało. Ty jesteś ciągle Bogiem dzisiaj wieczorem. O Boże, pozwól, abyśmy zobaczyli wizję tego. Pozwól nam zrozumieć prawdziwe znaczenie Twojego drogiego słowa. Spełnij to, Ojcze. Pobłogosław nas dzisiaj wieczorem. Modlę się, abyś Ty darował nam to dzisiaj wieczorem, żebyś pokazał, iż Ty jesteś w swoim ludzie. Ludzie mogą Cię oglądać we wszechświecie, mogą Cię oglądać na różnych miejscach, Panie. Pozwól nam teraz ujrzeć, że Ty się zjawiasz, nasz niebiański Ojcze. Jeżeli nam okazujesz taką łaskę, modlę się, żebyś zobaczył, Panie, że my nie myślimy, iż musimy oglądać te rzeczy, lecz aby się mogło wypełnić Twoje słowo. Ty nie potrzebujesz uzdrawiać ludzi, by udowodnić, że jesteś Synem Bożym. Ty to uczyniłeś, ponieważ Ty powiedziałeś, że to się działo, aby się mogło wypełnić Słowo. A dzisiaj wieczorem nie czynisz tych rzeczy tylko dlatego, że sobie myślisz, iż powinieneś je czynić. Ty je czynisz dlatego, ponieważ obiecałeś, że je będziesz czynił. Ty jesteś zobowiązany wobec swego Słowa, Panie. I Ty je z pewnością zawsze potwierdzasz jako prawdziwe. Tutaj leżą chusteczki, Panie, a chorzy ludzie są w całym kraju. Są tam chore dzieci, matki. Ty zatroszczyłeś się, by znalazły się tutaj te chusteczki. Ja wkładam na nie moje ręce, Ojcze. Wiem, że nie jestem świętym Pawłem, lecz Ty jesteś ciągle Jezusem. A w Biblii jest powiedziane, że pewien lud, który jest nazwany Izraelem, był posłuszny Twoim przykazaniom. Oni pielgrzymowali, wypełniając swój obowiązek. A kiedy wypełniali swój obowiązek, Czerwone Morze stanęło im w drodze. Ono im zamknęło drogę. Armia Faraona zbliżała się. Z obu stron były góry i pustynie. Wydawało się, że Bóg nie zostawił sobie drogi odwrotu, a tam stanęło im coś w drodze. Lecz Ty obiecałeś im, że zabierzesz ich do nowego kraju. Jednak Czerwone Morze stanęło im w drodze. Jeden pisarz powiedział, że Bóg spojrzał w dół poprzez ten słup ognia gniewnymi oczami i powiedział, kiedy on spojrzał, Czerwone Morze przelękło się i wycofało swoje wody, a Izrael kontynuował swoją pielgrzymkę. O Boże niebios, Ty jesteś ciągle Jahwe dzisiaj wieczorem. Nie tylko, że patrzysz poprzez słup ognia, lecz patrzysz w dół poprzez krew Twojego własnego Syna dzisiaj wieczorem. A choroby stanęły w drodze tym chorym ludziom tutaj, których przestawiają te chusteczki. Wielki Boże Jahwe, kiedy te chusteczki będą położone na chorych, niech ten diabeł zlęknie się i wycofa się. I Boże, zabierz ich do tej obietnicy. Jam jest Pan, który uzdrawia wszystkie Twoje choroby. Spełnij to, Ojcze. Prosimy o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. A teraz, Panie, błogosław tych czekających wśród słuchaczy. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Otóż myślę, że mamy już trochę spóźnienie. Każdego wieczoru wywoływaliśmy kartę modlitwy do ołtarza. Myślę więc, że wywołamy po prostu tych, którzy nie mają karty modlitwy dzisiaj wieczorem, abyście zobaczyli, że karta modlitwy nie ma z tym nic wspólnego. Ilu z was tutaj jest chorych i nie macie karty modlitwy? Podnieście swą rękę. W porządku. Na ile widzę teraz, nie ma tutaj nikogo, kogo znam. Nie mogę wymienić nikogo po imieniu, tylko tych młodych śpiewaków siedzących tutaj na przodzie. Jeżeli powiedziałem, że Bóg jest w swoim wszechświecie, Bóg jest w swoim ludzie, czy wierzycie, że Bóg jest w swoim ludzie? Otóż spójrzcie teraz wszyscy w tym kierunku. Tak jak powiedział Piotr i Jan, kiedy przychodzili koło bramy świątyni, zwanej piękną, powiedzieli, spójrz na nas, to znaczy dawać baczenie, słuchać tego, co ja chcę powiedzieć. On powiedział, srebra i złota nie mam. Lecz to, co mam, wiarę, to, co mam, daję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań. Wyciągnął rękę i chwycił tego człowieka i podtrzymał go na nogach, aż kostki w jego nogach wzmocniły się. Potem on odszedł, radując się. Tak jak wiecie, ja nie jestem wykształcony. Nie jestem. Nie mogę nazwać się kaznodzieją. Jestem czymś w rodzaju zapasowego koła. Lecz Bóg dał mi dar, mianowicie dar, bym manifestował Jezusa Chrystusa i pokazał ludziom, że On ciągle żyje. Otóż jeżeli On nie jest martwy, gdyby On był martwy, to nasza religia byłaby daremna. Lecz ja widziałem już setki religii, kiedy podróżuję jako misjonarz po świecie. Stawiam czoło wszelkiego rodzaju diabłom, czarnoksiężnikom i wszystkiemu. Lecz nasza religia jest prawdziwa. Nasz Bóg żyje. On nie jest martwy, On żyje. On obiecał sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Powiem wam, że każdy człowiek, który wyznał swoje grzechy pod krew Jezusa Chrystusa i jest Synem Bożym, jeżeli jest narodzony z Ducha Bożego, oni są synami i córkami Bożymi. Otóż, co gdyby Jezus stał tutaj dzisiaj wieczorem, ubrany w ten garnitur, który On dał mi przez mego dobrego przyjaciela, Karla Williamsa? Co gdyby On stał tutaj i miał ten garnitur na sobie, a wy podchodzilibyście do Niego, mówiąc, Panie Jezu, czy Ty mnie uzdrowisz? Patrzcie, On by tego nie mógł uczynić. On to już uczynił, gdyż Jego silnościami zostaliśmy uzdrowieni. Powiedzielibyście, wybacz mi. On to już uczynił, na Golgocie. Cały plan zbawienia został wykonany. Uzdrowienie i wszystko inne zostało dokonane. Biblia mówi, że On wstąpi na wysokość i siedzi po prawicy Boga. Czy temu wierzycie? On tam jest, czyniąc wstawiennictwo, a On jest naszym najwyższym kapłanem, który potrafi współczuć naszym słabościom. Czy temu wierzycie? Naszym jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem jest Jezus Chrystus. To jest według Biblii. Może macie innych, którzy to próbują czynić, lecz jest tylko jeden, którego Bóg wysłuchuje, a to jest Jezus Chrystus. To się zgadza. Zauważcie, że On siedzi tam jako najwyższy kapłan, ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Otóż, gdyby On chodził tutaj dzisiaj wieczorem, a wy mielibyście wiarę, by wierzyć, że On może was uzdrowić, tak jak ta niewiasta, która wierzyła, że Bóg jest w swoim synu. Zatem wy wierzycie, że Bóg jest w swoim słowie. Wy wierzycie, że Bóg jest w swoim ludzie. Jezus wstał z martwych, powrócił do Ducha Świętego i On wstąpił znowu, żyjąc w swoim ludzie, by czynić te same dzieła, które On czynił. I nadeszła godzina, aby się to wypełniło, ponieważ koniec okresu pogan jest blisko. On to uczynił na końcu czasu Żydów i na końcu czasu Samarytan, a teraz na końcu czasu pogan. Tak samo, jak On uczynił wówczas, obiecał, że to znowu uczyni zgodnie z Pismem Świętym. Teraz wy wszyscy, którzy jesteście chorzy i w potrzebie, a niebiański Ojciec wie, że mówiłem prawdę. Jeżeli jest tutaj ktoś z tych, których widzę w tym budynku, którego znam, właśnie w tej chwili patrząc w tym kierunku, tutaj siedzą trzej mali chłopcy i dziewczynka, którzy śpiewali. To są jedyni, których znam. Ilu z was, słuchaczy, wie, że ja nie wiem o was niczego, że jesteście obcy. Podnieście swoje ręce, rozumiecie? Wszyscy bez względu na to, gdzie jesteście, w tyle, czy gdziekolwiek to jest. Otóż, jeżeli Jezus Chrystus jest tym samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki, i On jest najwyższym kapłanem, to my staliśmy się dla Niego anteną odbiorczą. My mamy również czynić te sprawy, które On czynił. Ja wiem, że możecie słuchać psychologicznego kazania. Możemy mówić o tym, kim on był i to jest w porządku, lecz czy to będzie działać? Możemy mówić, że on jest tym samym, lecz czy to będzie działać? Podobnie jak ktoś, kto próbuje coś sprzedać. Wygląda to dobrze, lecz przekonajmy się, czy to funkcjonuje. Otóż nasza religia musi być czynna. Chrześcijańska religia jest w akcji. Jest to sam Jezus Chrystus w akcji, który może. Podobnie jak ten mikrofon tutaj. Ten mikrofon jest zupełnie niemy, dopóki ktoś nie mówi do niego. I potem on przenosi głos tego, który mówi przezeń. Lecz on sam w sobie jest niemy. Tak samo jest z każdym mężczyzną i kobietą. Człowiek jest niemy, jeżeli chodzi o te sprawy. Lecz jeśli ma kontakt i Chrystus pociągnął go, by go użyć, to już nie jesteś ty. To już nie jest twój głos. To jest jego głos. Dlatego właśnie będę prosił wszystkich, by odnieśli się do tego, czy kiedykolwiek widzieli, że to było błędne. Z tych dziesiątek milionów razy. Nigdy nie będzie to błędne, ponieważ to jest Bóg. Wy temu musicie teraz wierzyć. Wy to musicie zaakceptować. Musicie mieć wiarę i nie wątpić w to. Teraz do was tam w audytorium. Chcę, abyście pochylili wasze głowy na kilka minut i pragnę, żebyście się modlili tak, jak ta niewiasta. Panie, ja jestem chora. Albo mam chorego przyjaciela, względnie jestem w rozpaczliwej potrzebie. Mam kłopoty w domu, względnie módlcie się niemal o cokolwiek, czego potrzebujecie. Powiedz, Panie Jezu, ja wiem, że ten mężczyzna mnie nie zna. On jest tu dla mnie całkiem obcym. Lecz Ty mnie znasz. I ja pragnę, żebyś mi Ty pomógł. Niebiański Ojcze, pragnę, żebyś mnie uzdrowił. Ja się dotknę Twojej szaty. Jestem tak daleko od Niego i tak by mi to nic nie pomogło, gdybym się Go dotknął. On jest tylko człowiekiem. Lecz ja się dotknę Ciebie. I on powiedział, że żyjemy w ostatecznych dniach i ostatni znak był dany Kościołowi zgodnie z Pismem Świętym. Jak Ty przyszedłeś do Abrahama, tego wybranego, który był wywołany z Sodomy. Otóż, Ojcze Boże, niech się to stanie dzisiaj wieczorem. Niech się tak stanie, Ojcze. Niech ten mężczyzna powie mi, przemówi do mnie, jak Ty przemówiłeś do tej niewiasty, która dotknęła się jego szaty, a ja uwierzę Ci całym moim sercem. Niech teraz muzyka gra naprawdę cicho, jeżeli będziesz tak łaskawa, siostro. Módl się teraz. Teraz do każdego, kto jest chory, niech się nikt nie porusza. Ktoś zrobił właśnie zdjęcie. Nie róbcie więcej zdjęć. Rozumiecie? Duch Święty jest światłością. Ja ją obserwuję. Czy widzicie teraz, gdzie ja stoję? Tutaj za mną jest grupa kaznodziejów, którzy sponsorują te zgromadzenia. A przede mną siedzi około 1000 ludzi. Kiedy widziałem to wówczas, gdy siedziało tam 500 000. Ja nie znam nikogo tutaj i wy, którzy dziś wieczorem nie macie kart modlitwy, pragnę, żebyście się modlili i powiedzieli: Panie Jezu, niechaj to wszystko zostanie usunięte ze mnie. Wszystkie przesądy. On powiedział, że Bóg jest w swoim ludzie. On powiedział, że Bóg posłał go, by ogłosił Jezusa Chrystusa w ostatecznych dniach Kościołowi. Ja jestem chory i gdybym się tylko mógł dotknąć Twojej szaty dzisiaj wieczorem. Oni mi mówią, iż Biblia mówi, że Ty jesteś najwyższym kapłanem, który może współczuć naszym słabościom. Biblia mówi też, że Ty jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj na wieki. Zatem Ty będziesz działał dzisiaj tak, jak działałeś wczoraj. A ta niewiasta dotknęła się Ciebie, usiadła wśród słuchaczy. A Ty odwróciłeś się i powiedziałeś jej, jaka była jej dolegliwość i powiedziałeś, że jej wiara uzdrowiła ją. Modlę się teraz szczerze. I moją modlitwą jest, niech Pan Bóg błogosławi tę prośbę. Bądźcie teraz naprawdę pełni czci. Módlcie się przez chwilę. Jeśli jesteś grzesznikiem, powiedz: wybacz mi, Panie. Jeśli jesteś chorym i grzesznikiem, powiedz: wybacz mi, Panie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to masz prawo do drzewa życia. Jeśli teraz tak odczuwasz, a modliłeś się, to miej teraz swoje myśli skierowane na Chrystusa. Możesz podnieść swoją głowę, jeśli pragniesz, i miej skoncentrowane swoje myśli na Chrystusa i patrz w tym kierunku. Patrz w moim kierunku. A teraz wierz tylko całym swoim sercem i powiedz: Panie Jezu, modliłem się modlitwą wiary, jak najlepiej umiem, a nie mam karty modlitwy. Nie będę zawołany do kolejki modlitwy. Patrz, kiedy On po chwili zawoła kolejkę modlitwy, mnie tam nie będzie. Nie mam karty modlitwy, lecz ja mam wiarę, Boże, pomóż mi. Czyńcie to teraz. I potem, kiedy Jezus Chrystus stąpi i namaści nas, waszą wiarę, by w to wierzyć, moje oczy, by to oglądać i moje usta, by to wypowiedzieć. A jeśli On czyni to samo, co On czynił wczoraj, kiedy On był tutaj na ziemi, a obiecał uczynić to znowu, to Bóg jest w swoim ludzie. Potem powiecie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Módlcie się tylko. Teraz to nie jest moja wiara, lecz wasza wiara. Ja po prostu czekam na Niego, żeby mówił do mnie. Jeśli On nie przemówi, to wywołam kolejkę modlitwy. To jest wszystko, co ja mogę uczynić. Otóż ja jestem bez Niego bezsilny. Lecz jestem pewien, że On jest tutaj, dokładnie. Gdybym tylko mógł zobaczyć kogoś, kto ma wiarę. Nie bądźcie nerwowi. Nie otrzymacie niczego, jeśli będziecie przy tym nerwowi. Bądźcie pełni czci przed Bogiem i przedstawiajcie po prostu wasze potrzeby. Co za chwila. Co za moment, widzicie? Bóg, to Słowo jest prawdą. I to Słowo ujawni, czy jestem fałszywym świadkiem Słowa, albo czy mówiłem prawdę. Bóg potwierdzi, że to Słowo jest prawdą. To się zgadza. Bóg nie będzie miał nic do czynienia z kłamstwem. Wy to wiecie. Tutaj to jest. Dziękuję Ci, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa biorę każdego ducha tutaj pod moją kontrolę, ku chwale Bożej. Wierzcie teraz. Pełni czci i wierzcie. Ten anioł, którego widzicie na zdjęciu, jest tutaj na podium. On idzie do słuchaczy. Chwileczkę tylko. W lewo. Tutaj on jest. Czy go widzicie? Jest to młoda pani, siedząca wprost tutaj. Następna od końca rzędu. Czy widzicie tę bursztynową światłość tuż obok tej pani? Ona będzie wkrótce matką. Czy się to zgadza? Czy masz kartę modlitwy? Nie masz. Ty nie potrzebujesz karty modlitwy. Gdyż ty uwierzyłaś, czy wierzysz, że jestem Jego prorokiem, Jego sługą? Jeżeli Pan Jezus Chrystus objawi mi te rzeczy, które masz na sercu i po co jesteś tutaj, czy to przyjmiesz? Ty jesteś nerwowa, oczywiście. Niedługo będziesz matką, lecz twoja dolegliwość jest w twoich plecach. Ty masz dolegliwości w plecach i to jest właśnie powodem, dlaczego prosisz Boga, aby cię z tego uzdrowił. Czy tak nie jest? Jeżeli to prawda, to podnieś swoją rękę. Otóż, jeżeli te rzeczy, które były powiedziane, są prawdą, to chcę, żebyś powstała, aby ci ludzie wiedzieli, że to jest prawdą. Czy jesteśmy sobie wzajemnie całkiem obcy? Jeżeli to prawda, to podnieś swą rękę. Czy to, co On powiedział, jest prawdą? Jeżeli to prawda, to pomachaj swoją ręką. O tak. Otóż, tam jest niewiasta, która się dotknęła Jego szaty. Ona się nie mogła dotknąć mnie. Ona jest 10 lub 12 metrów ode mnie. Lecz ona dotknęła się Jego szaty. I zapytajcie się jej. Ona się modliła, żeby Bóg uzdrowił jej plecy i dał jej rozwiązanie, by urodziła to dziecię. To się zgadza. Czy to prawda? A ty to czyniłaś, zanim przyszłaś dzisiaj wieczorem tutaj do zboru i modliłaś się, żeby cię w jakiś sposób dopuszczono do kolejki modlitwy. Jeżeli to prawda, jeśli się tak modliłaś, to podnieś swą rękę. Jak ja mogę stać tutaj i powiedzieć jej, co ona powiedziała, zanim odeszła z domu? Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jak się nazywasz? Pani Cisco, wiesz zupełnie. To się zgadza. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę, idź teraz do domu. Jesteś zdrowa, niech Ci Bóg błogosławi i Twoje dziecię i Twojego męża siedzącego tam. Jesteśmy przed Bogiem. Ja nigdy przedtem w moim życiu nie widziałem tej niewiasty. Czy Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki? Tutaj ta młoda pani, wyglądająca jak Hiszpanka, siedząca tam, ona z powodu tego była cała wzruszona. Ona sobie zdaje sprawę z tego, że coś się dzieje. Ona płacze, ponieważ ta światłość jest wprost nad nią. Ja jej nie znam, nigdy jej nie widziałem, lecz ona ma coś na sercu, o co się modliła. Chodzi o jej matkę, to się zgadza. Czy masz kartę modlitwy? ty jej nie potrzebujesz. Nie masz karty, nie potrzebujesz jej. Twoja matka jest bardzo chora. Nie ma jej tutaj. Ona jest w Bakersfield. To się zgadza. Ty jesteś żoną kaznodziei. Twój mąż siedzi koło ciebie. On ma brata. Nazywa go Joe. To się zgadza. Otóż, jeżeli to jest prawdą, podnieś swoją rękę. Nigdy w moim życiu nie widziałem tych ludzi. Jeżeli to jest prawdą, powstańcie oboje na nogi. Jeżeli to prawda, ja jestem zupełnie obcym dla ciebie. Ty otrzymałaś swoją prośbę. Idź do domu. Jezus Chrystus słyszy cię. Chwała bądź Bogu. Ta niewiasta siedząca zaraz za nią w tej różowej bluzce. Czy pani ma kartę modlitwy? Ja jestem dla ciebie obcym. Ja cię nie znam. Czy się to zgadza? Lecz tam jest czarny, ciemny krąg otaczający tą panią. Co to znaczy? Niech mi Pan Bóg powie. Tak, widzę ją upadającą. Ona ma jakieś paroksyzmy. Ona ma epilepsję. To się zgadza. Jeżeli to prawda, podnieś swą rękę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus może cię uzdrowić? Więc przyjmij swoje uzdrowienie, abyś już nigdy nie miała paroksyzmu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz całym swoim sercem? Miej wiarę w Boga. Czy wierzycie? Zważajcie, tutaj on jest znowu. Zważajcie, on jest na tą młodą kobietą, drobną, szczupłą kobietą, siedzącą zaraz tutaj na dole. Ona cierpi z powodu anemii. Ona to przegapi. Panie Boże, pomóż mi. Proszę, modlę się, Ojcze, nie pozwól, żeby to przegapiła. Ona nazywa się Pani Marsz. Powstań, Pani Marsz, i bądź zdrowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Szatan sobie myślał, że mu to ujdzie na sucho, ale przeliczył się. Ja nie znam tej niewiasty, nigdy w moim życiu jej nie widziałem. Bóg w niebie to wie. Co to jest? Bóg w swoim wszechświecie, Bóg w swoim słowie, Bóg w swoim synu, Bóg w swoim ludzie. Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy temu wierzycie całym swoim sercem? Ilu z was wierzy? Podnieście swoją rękę. Ilu z was potrzebuje Boga w swoim życiu? Podnieście swoje ręce i pomachajcie swoimi rękami. Włóżcie teraz swoje ręce jedni na drugich, a ja będę się modlił za was stąd tutaj. Wy się módlcie za kogoś. Włóżcie swoje ręce jedni na drugich, a zobaczycie chwałę Bożą. Nie dbam o to, jak bardzo jesteście kalecy. Jeżeli jest tutaj ktoś w wózku inwalidzkim albo ktoś o kulach, ktoś, kto nie może chodzić, przygotuj się, ty będziesz chodził. Ty stąd wyjdziesz, jeśli w to uwierzysz. Włóżcie swoje ręce jedni na drugich i módlcie się o siebie nawzajem. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest tutaj. Bóg w swoim ludzie. Jezus powiedział, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Niebiański Ojcze, ja przychodzę, by prosić o przebaczającą łaskę i modlę się o tych ludzi, kiedy wiemy, że Twoja obecność jest tutaj. Proszę, aby każda moc diabła w tym audytorium została złamana i żeby Jezus Chrystus wziął to nabożeństwo do swoich rąk i uzdrowił każdego chorego człowieka, który jest w boskiej obecności. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja temu wierzę. Nieważne, jaka jest wasza dolegliwość, co byłoby nie tak, ja ogłaszam, że zostaliście uzdrowieni. Jeżeli temu wierzycie całym waszym sercem, to zostawcie swoje kule leżeć tam, gdzie są, gdziekolwiek, cokolwiek jest niedobrego. Powstańcie na swoje nogi i świadczcie Bogu, że przyjęliście swoje uzdrowienie. W tej chwili powstańcie na swoje nogi i wierzcie całym swoim sercem, że Jezus Chrystus, tutaj to macie, to jest właściwe. Cała ta grupa stoi stuprocentowo. Jezus Chrystus uzdrowił w boskiej obecności każdego człowieka, który uwierzył. Otóż, jeśli go nie znacie jako waszego Zbawiciela, podejdźcie teraz tutaj i przyjmijcie go, podczas gdy jego obecność jest tutaj. Czy podejdziecie tu teraz i przyjmiecie go? Podnieście swoje ręce ku Bogu i oddajcie mu dzięki i chwałę. A ja poproszę jednego z pastorów, by przejął teraz tę usługę. Niech ci Bóg błogosławi, bracie.